Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu. Jak sama nazwa wskazuje, podcastu popkulturowego. Jest to odcinek 69 z niedzieli 21 kwietnia 2024 roku. Nice! Z tej strony kwadrat, a po drugiej stronie jak zawsze...
Po drugiej stronie Squall, zaczynamy festiwal wydzielin. Woo!
No, nice! Cytując South Parka. I przechodzimy do biblioteki, gdzie masz Tora.
Tak, Roxxon Presents Tor 1. Dobra, to może powiedzmy sobie tak. Ja to zostawię bez komentarza, okej?
Okay? Okej, to nie było aż tak dobre, jak rozumiem.
W sumie ja nie wiem, na co ja się nastawiałem, bo to jest komiks, w sumie pierwszy komiks w serii Roxxon Presents.
A muszę zobaczyć graficznie, jak to wygląda.
Bo to jest jakby dłuższa historia. Teraz jakby wewnątrz komiksów Marvela Minotaur przejął jakby wydawnictwo Marvel. Jestem teraz głównodowodzącym i tak jakby to się wlicza w wydawnictwo Roxxon przy okazji i teraz Roxxon wydaje Marvela wewnątrz Marvela, Marvelcepcja. Jakkolwiek.
Kończą nam się pomysły.
Tak, ten nowy Thor to jest po prostu korporacyjny Thor, który jest obrońcą wszelkich korporacyjnych korpo świętości, wartości i zasad wszelkich możliwych.
Wygląda co najmniej dziwnie.
No jest to bardzo dziwny pomysł, nie wiem po co to było komuś w ogóle potrzebne. Kreska mi nie odpowiada, scenariusz jest dziwny. Ja bardzo lubię Ala Ewinga, naprawdę, bo on dał jednego z najlepszych Hulków w ogóle w historii, bo on dał Immortal Hulka, u nas wydany jako Nieśmiertelny Hulk. Ale ten komiks jest po prostu turbo dziwny. Nie wiem, co mam na ten temat sądzić. Thor jako korpo-szczur po prostu, nie? Jako obrońca korpo-wartości marketingowych i kapitalistycznych.
To jest takie, dzieci lubią metanarrację, co jest wcale nieprawdą i wszyscy lubią po prostu zwykłe komiksy, a to jest takie super meta na maksa, z tego co ja tu widzę.
Ten komiks to jest turbo meta, już bardziej meta się chyba nie da. To jest takie, wiesz, na zasadzie, to nie jest komiks od nas, to jest komiks, który... Komiksy wydały sobie wewnątrz komiksów, nie? Coś na tej zasadzie. Tak naprawdę to... Po prostu przejdźmy dalej.
Przejdźmy dalej, dobra, bo jakby ja na to patrzę i tak, faktycznie dziwny pomysł. Podobne dziwne pomysły, w sumie tradycyjny pomysł, bo Alien już chyba był ze wszystkimi i tym razem zmierzy się z Avengersami.
No, już był z Predatorem, z Terminatorem, z Supermanem, z Łazlobo, z kimś tam jeszcze był, nie?
Tak, był. Na pewno Predator był z Batmanem.
Na pewno chyba były też z Żółwiami Ninja, był Alien.
Ja mam taki stary komiks Alien kontra Superman, który jest całkiem spokojny, ma fajną kreskę przede wszystkim.
Chyba nawet z Robocopem chyba nawet było.
Jakby Alien się krzyżuje ze wszystkimi, podobnie jak krzyżuje się ze wszystkimi zawsze Predator, co nie? Też masz nawet Gołotę kontra Predatora.
To prawda.
Tym razem przyszedł czas na Avengersów, no i czego można się spodziewać, jak nie jatki tysiąca ksenomorfów, które będą atakować uniwersum Marvela.
Ja nie mam jakichś wielkich nadziei na ten komiks, albo inaczej, wobec tego komiksu, ale z drugiej strony, jak patrzę, że to będzie pisał Hickman, to mam takie, kurde, w sumie bym to przeczytał. A druga sprawa, to okładka wygląda naprawdę dobrze, a kolejna sprawa to logo, które jest wzorowane na klasycznym logo AVP, czyli Alien vs. Predator.
I Weyland Yutani w ogóle.
Tak, i Weyland Yutani przy okazji. To jest po prostu ten font taki dość charakterystyczny, nie? No. To on taki, kurde, don't do this, nie? Don't give me hope po prostu. Ale z drugiej strony chciałbym, żeby to się udało, bo mimo tego, że mi konwencja w ogóle nie siada, to tak czy siak zobaczymy na przykład, nie wiem, Starka, który dostaje dziurę w głowie tymi szczękami, mini szczękami Aliena na przykład, nie?
No, zobaczymy, co oni z tym zrobią, wiesz, jakby... To jest temat, który już został przewałkowany 1000 razy, a to jest 1001 i nie każda z tych wersji jest dobra, ale tym razem jakby wiadomo, Marvel, raczej Disney ogólnie ma w rzeczywistości prawa do zarówno Aliena, jak i Predatora.
To znaczy, no to jest wydawane z tymi 20th Century Studio, no nie? Tak, czyli tych, tak. których
czyli
tam
stary Fox.
Sobie zakupili, wsiąknęli jakiś czas temu i teraz korzystają z tych marek. Też tam co środę, to warto jest też powiedzieć, że te komiksy z Alienem czy z Predatorem są wydawane. Obecnie było wydawane What If Aliens i było też do niedawna z tej serii Czerni-Bieli Krew, Black, White and Blood, tylko z Alienami też to było wydawane. U nas zwykle Mucha wydaje ten cykl, że to jest nowe, to zakładam, że jeśli w ogóle Mucha ma zamiar to wydawać, bo w sumie to nie jest Marvelek, tylko Alien mimo wszystko, ale jeśli mają zamiar kontynuować tę serię, to prawdopodobnie w przyszłym roku.
Tak. Wszyscy wiedzą, jak to będzie wyglądało i czego się spodziewać, więc to jest mało jak chyba zaskakujący temat.
To znaczy, z drugiej strony, to może być największe zaskoczenie tego roku dotychczas, że tak powiem.
Najlepszy komiks tylko dlatego, że nie jest głównego nurtu w tej chwili.
To znaczy, to po pierwsze, a po drugie, tak jak powiedziałem, ja nie wiem, czy może trochę przesadzę, ale wydaje mi się, że Hickman w ostatnich latach udowodnił, że jest jednym z, o ile nie najlepszym scenarzystą ostatnich lat w ogóle.
A idąc jeszcze tropem najlepszych scenarzystów, to Chris Claremont.
Trochę ojciec X-Men.
Tak, właśnie. Które... znany głównie z historii z X-Menami, będzie pisał nową / starą historię o Wolverine.
To znaczy, to nie jest nowe, tylko to jest coś na zasadzie reprintu w wersji nowej po prostu.
Tak, więc będzie jakby Wolverine Deep Cut. Co to właściwie, na jakiej zasadzie to będzie działało? Bo to jest tam wymieniony też artysta, który będzie tym się zajmował. Edgar Salazar?
To będzie historia, która będzie opowiedziana w trakcie tej ery.
Tak, Claremontowej.
Tak, dokładnie.
Bo to jest na 50-lecie Wolverina, tak?
Tak, dokładnie. Czyli to jest w tej klasycznej erze X-Men, tylko to jest nowa historia. Dobra, no przesadziłem z tym reprintem. To jest
no właśnie
prostu,
tak się drapie.
Nie, to jest nowa historia w tej klasycznej erze X-Men, kiedy to Claremont pisał po prostu.
Okej. Czyli ma dużo więcej sensu. To ciekawe w ogóle, ten run Claremonta częściowo był kontynuowany przez Johna Bryna, który jakby był rysownikiem gdzieś tam w tym okresie też. I on w internecie wypuszczał takie swoje ołówkowe chaptery swojej wersji jakby X-Menów, którą jakby od momentu, kiedy on opuścił, to sobie rysował później tam i robił fanfic z tego.
Tak, i z tego co widzę, to właśnie to ma być też treść, której gdzieś tam do tej pory nigdzie nie, wcześniej nie opublikowano. I to mamy dosyć rzeczy, której wcześniej nie pokazano i nie było czasu na to, żeby je pokazać.
No, więc tutaj taka gratka chyba dla fanów klasyków. Powiem tak, no powiem, że w tej chwili troszeczkę właśnie Marvel szuka różnych rzeczy i chyba te nawiązania do starszych różnych swoich jakby wersji swoich marek w tej chwili najlepiej się sprzedają. Stąd może taki kierunek.
Ja bym powiedział inaczej, po prostu ostatnio X-Men jest bardzo dużo w serialu animowanym, a wiadomo, że to nakręca tak jakby marketing dodatkowy, więc czemu by tego jeszcze trochę nie wydoić?
No to przejdźmy może do sali kinowej, gdzie wiesz, jakby kolejne odcinki X-Menów 97 tam już się pojawiają. Nie ma tutaj zbyt wielu tych odcinków w rzeczywistości, bo...
No to był jeden, nie?
Tak, ale będziemy mieli w sumie tylko 10 na cały sezon. Czyli tu zostało jeszcze 5, to był piąty.
Czekaj, to jeszcze 5, ma być 10.
Tak, 10 odcinków ma być, gdzie w sumie nie kontynuujemy tego, co było w poprzednim, tylko kontynuujemy historię Storm. No jest troszeczkę słabiej, jest tak okej, ale nie jest tak fajnie, jak było w poprzednim, co nie?
To znaczy nie, no to był dobry odcinek, tylko ten wątek Storm został tak zajebiście przyspieszony, że no w sensie nie przeszkadza mi to. Ja rozumiem, że pewne rzeczy potrzeba gdzieś tam trochę przyspieszyć nawet na potrzeby medium serialowego, ale na przykład bardzo doceniam, że Storm dostała mimo wszystko nowy, ale wciąż komiksowy kostium, który zresztą bardzo lubię.
Ten kostium zresztą to jest właśnie z ery Chrisa Claremonta, z tego co kojarzę.
Tak, i to jest z ery, jak ona się hajtnęła z Black Pantherem po jakimś czasie.
Tak, więc to jest taki bardzo klasyczny, ale nie ten, o którym chyba wszyscy myśleli. Nie ten biały, tylko czarny kostium.
Nie, no czarny, ona dostała ten czarny, taki trochę bardziej jak strój kąpielowy z tymi firankami doczepionymi do rąk.
Tak, więc ten kostium jest tutaj w tej wersji i ma długie włosy, już nie ma irokeza.
Tak, już teraz ma długie włosy, także wiecie, Storm po prostu, ona z każdym etapem wchodzenia na kolejny poziom swoich mocy, te włosy jej się wydłużają.
Tak, transformację przechodzi, jak czarodziejka z Księżyca.
No, muszę tak powiedzieć.
Jakby to nie jest ta sama forma, moim zdaniem, co poprzedni i to jest niestety... problem tego serialu, że on próbuje być za szybki, no. To się nie zmienia tutaj.
Trochę tak, ale ta końcówka z Sinisterem zapowiada, że w kolejnym znowu dostajemy jakieś tam pierdzianięcie takie z pełną mocą.
Wiesz, ale problem jest z tym taki, że Sinistera dopiero co miałeś 3 odcinki temu i ten jego powrót to ani nie jest jakiś uderzający czy zaskakujący w tej chwili. Tylko to jest coś w rodzaju takie, okej.
Okay. Ten serial ma to do siebie, że albo jest bardzo spokojnie, albo idziemy kompletnie w drugą stronę i ludzie umierają, ale to już umierają po prostu wielokrotnie, że tak powiem. Znaczy ludzie, mutanci.
Jestem wciąż tak gdzieś tak, nie jest najgorzej, ale też jakby ma problem jednak z tym, z czasem po prostu i tyle. I jest to wina też właśnie ilości odcinków, bo ile, co masz zrobić w 10 odcinków w rzeczywistości?
To znaczy oni ten pacing mają bardzo duży. Ja znowu mówię, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo, ale oni strasznie bardzo chcą dużo wątków zmieścić w ciągu tych 10 odcinków.
Tak jakby wiesz, no to jest na takiej zasadzie, chyba nie będziemy mieli następnego sezonu, więc zróbmy wszystko, co chcemy.
No ale właśnie drugi sezon nie jest zapowiedziany, drugi sezon nie jest zamówiony.
I to jest problem, bo jest drugi sezon zapowiedziany, bo to był duży hit, mimo wszystko gdzieś tam w internecie, ludziom się podoba, ale to jest tak szybko, po prostu podaje wszystko, że przypomina mi to troszeczkę tak, jak jest Avengers Assemble, co nie? Była ta kreskówka.
No tak, no.
Gdzie ja wolałem Earth Mightiest Heroes.
Earth Mightiest Heroes. Wszyscy woleli, mimo tego, że to było tak
Graficznie było gorsze, tak.
Graficznie klockowate i bolało w oczy, ale oglądałeś to dobrze.
Bo miało lepszy pacing, miało fajny scenariusz, to było takie bardzo tradycyjne w swojej formie, ale było rozciągnięte po prostu na odpowiednią ilość odcinków i to się dobrze oglądało.
Yep.
Earth Mightiest Heroes miało taki problem, że w pierwszym odcinku miałeś cały arc. Praktycznie Civil War cały miałeś chyba w pierwszym odcinku
no
zrobiony.
Tak, owszem.
To było coś w rodzaju, cześć, a nie lubimy się, okej, nie lubimy się, dobra, to się już lubimy. I to by było takie, o cholera jasna, ale to szybko idzie. To było nie do obejrzenia dla mnie. I tutaj troszeczkę mam taki sam, takie samo odczucie odnośnie tego.
To znaczy ja mam trochę teorię swoją, bo ten serial jest, znaczy był w produkcji już od jakiegoś czasu, tak już trochę tą czas na nim pracowano. Więc ja nie wiem, czy ten pacing początkowy nie jest faktu na to, że oni się bali, że drugiego sezonu nie dostaną. Jak to się potem wyklarowało, że ten drugi sezon będzie, to ja mam nadzieję, że gdzieś tam po połowie tego pierwszego sezonu to trochę zwolni.
Szczególnie, że ten czwarty odcinek, ten, który mieliśmy w poprzednim tygodniu.
Z Gambitem i z Rogue, gdzie wszyscy umierali.
Tak, z Gambitem Rogue. Zwróć uwagę, że różnica w pacingu między tymi właśnie, szczególnie trzecim odcinkiem, który był super skompresowany.
No nie, no jak ci postaci umierają, to nie możesz tego przyspieszyć, tak. Bo to musi mieć odpowiedni ładunek emocjonalny.
Jest
przecież
taka duża różnica między tymi odcinkami, tym jednym odcinkiem, a całą resztą, że to jest po prostu przepaść, moim zdaniem.
Ale ja widzę, że oni bardzo, bardzo, nie wiem czy przez cały sezon, ale widzę, że na początku chcą trochę zaszokować widza. O, że tutaj ktoś umiera, tutaj Storm traci moce, potem nagle Storm pod wpływem jakiegoś tam impulsu
tylko
emocjonalnego
wiesz, to
te mocy zyskuje.
Jeżeli,
zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie.
Dla mnie to ma zero, jakby zerowe uderzenie, jeżeli tracisz moce i odzyskujesz w ciągu...
Dwa odcinki dalej.
Tak. I jakby nie czujesz tej straty w rzeczywistości, tylko to jest na takiej zasadzie, straciła mocy, okej, no to poczekamy dwa odcinki i ona już jest z powrotem w pełni sił i w sumie nic nie przeżyła.
Ja bym jej chociaż dał ten jeden odcinek, czy jeszcze dwa odcinki, gdzie ona bez mocy się trochę snuje.
Tak.
I dałem jej na przykład tam odcinek przed finałem, żeby tam w finale już coś mogła zrobić na przykład.
Szczerze? To powinien być, odzyskanie mocy powinno być takim elementem finałowym.
No, trochę tak.
Podobnie też jestem zdania troszeczkę, że ten piąty odcinek, czyli ten czwarty odcinek Gambitem i Rogue powinien też być bardziej do tyłu, jakby, bo to są też takie rzeczy finałowe, duże zmiany, coś, co się kojarzy z zamknięciem sezonu. Tylko
to
tak
znaczy
jak...
uważam, że ten odcinek można byłoby spokojnie dać jako finał sezonu, tak szczerze mówiąc.
Szczególnie, że wiesz, tak jak mówisz, podejrzewamy, oboje chyba tutaj, że kwestia jest taka, że to jest jeden sezon, który oni mieli zakontraktowany.
I oni po prostu myśleli, że więcej tego nie będzie, że im więcej czasu nie dadzą, nie?
Tak, i zrobimy wszystko, co najważniejsze w tym jednym sezonie, jakby zrobimy najfajniejsze elementy i to będzie zamknięcie dla całego,
wiesz,
całości.
Wiesz, to jest tylko teoria oczywiście moja, nie mam tego, wiesz, nie mam niczego na poparcie jej, ale tak to wygląda i zakładam, że jeśli to zwolni, to albo na koniec, albo dopiero w kolejnym sezonie.
Tak, i to boli, mocno boli, bo animacyjnie to jest dobre, no...
Nie, no to jest perła, jeśli chodzi o animację, naprawdę.
Wykorzystuje w rzeczywistości interesujące historie też tylko do realizacji, a moim zdaniem sama w sobie przez to tempo takie zabójcze jest bardzo krzywdząca dla tego serialu.
A druga sprawa, bo w sumie nie powiedzieliśmy o tym nic, ale ten wątek Xaviera w kosmosie...
Ojej.
Tak mnie to nic nie interesuje po prostu, że wręcz nie mogę.
Ale przynajmniej masz wytłumaczenie, że po prostu ludzie na Ziemi myślą, że on jest martwy i tak jak było na końcu w serialu, że oni go zabierają, co nie, żeby uratować życie.
Nie, no to jest oczywiście fajne, że to jest połączone, to ma oczywiście sens. Ja się tego nie czepiam, bo continuity jest bardzo
ważne. Tak.
Po prostu chodzi mi o to, że ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Imperium Shi'ar, bo ja naprawdę o wiele bardziej zawsze gdzieś tam interesowały mnie, chociażby nie wiem, symbionty, czy nie wiem, Imperium Kree i wojna ze Skralami na przykład, czy nie wiem, Galactus, czy Strażnicy Galaktyki, bo wiesz, ten kosmos Marvela jest bardzo rozbudowany, ale Shi'ar mnie kompletnie nigdy nie interesowało, autentycznie, oprócz sagi Feniksa, to miałem to tak w dupie, że bardziej się nie da.
No i wiesz, w tej chwili tu w sumie ja w ogóle zapomniałem, że to połowa odcinka praktycznie to była to, że znowu jest taka kwestia, że zamiast zrobić na przykład tą Storm jako osobny odcinek, czy nawet dwa,
no to dali jej pół.
To podają jej pół odcinka jednego i pół odcinka drugiego. I takie jest, dlaczego? To sensu nie ma i jeszcze cierpi to, bo w rzeczywistości nie, po prostu połowa rzeczy jest niewyjaśniona i w sumie dostajesz takie coś, jak nie oglądałeś komiksów albo nie czytałeś, to trochę będziesz się czuł zagubiony, o co chodzi.
No, a poza tym ja mam trochę, w sensie już nie chce mi się na ten temat gadać, ale dobra, już skończę ten wątek. Mam trochę problem z uwierzeniem w ten romans z Forge'em.
Bo on jest krótki.
Krótki i przelotny. Ja wiem, że to jest, że jak to działa. Naprawdę, bo ja czytałem komiksy, zdaję sobie z tego sprawę. Tylko chodzi mi o to, że jest mi ciężko w to uwierzyć w dalszym ciągu, bo to było takie, cześć, jestem Forge, mogę cię wyleczyć, mogę ci przywrócić moce. Odcinek dalej, oni już są w jednym łóżku ze sobą. A dwa odcinki dalej już ona się nim zajmuje, bo on jest kontuzjowany i wracają jej emocje. On takie...
Mi przypomina, bo to jest wszystko związane z problemem pacingu dla całego serialu. I wiesz, tu masz takie okidoki, jak z Fallouta.
Trochę
dosłownie.
Tak.
Powiem tyle, no więcej nie da się tutaj wyciągnąć. Główne problemy powracają jak bumerang po prostu w tym serialu i tyle.
Znaczy nie, ja bym powiedział, że jeśli faktycznie ten serial ma jakiś problem, to jedynym i głównym problemem to jest nierównomiernie rozłożony pacing.
To może być dla kogoś problem taki, ja nie mogę tego oglądać.
Podejrzewam, że to będzie problem głównie dla osób, które znają komiksy i czytały te historie, bo jak ktoś tego nie robił, to raczej by nie będzie go interesowało czytanie tego w komiksach sprzed 30 lat.
To nie o to mi chodzi. To jest tak szybkie prezentowanie, że to się robi bełkotliwe. Ja nie musiałem czytać za dużo komiksów w Avengersach, żeby powiedzieć, że Avengers Assemble jest nie dla mnie, bo tak szybko po prostu wszystko się działo, że jeden odcinek to dosłownie było jak 5 odcinków innego serialu. I tutaj mam takie same odczucie, że jeden odcinek X-Menów to jest po prostu skompresowane na maksa tak, że i to się ledwo da co rozumieć w pewnym sensie i się dzieje tak, że dramatyzmu żadnego nie ma przez to.
To prawda, jeszcze tylko dodam, że ten potworek, przed którym Storm uciekała, wyglądał jak Owlbear z Dungeons and Dragons.
No, jakby to jest taka już pisietka na torcie. Zakończmy to. Może, bo tutaj w sumie będziemy się w kółko kręcić. Też jakby pojawił się na Disneyu serial anime.
No paradoksalnie, nie? Bo Disney zaczął pakować pieniądze w...
Ale bardzo dobrze, ja tam się cieszę, że oni to mają.
W anime? Znaczy nie, ja też się cieszę, bo wiesz, mam serwis, czemu mam nie korzystać?
Tak.
Korzystam.
Różnorodność, to nie?
Tak, jestem po prostu przyzwyczajony do tego, że wszystkie anime, które nam lądują na Crunchyrollu zazwyczaj.
Wiesz co, ale Crunchyroll ma strasznie kiepski odtwarzacz, co nie, w porównaniu do tych reszty.
Tak.
Taki budżetowy jest
mocno. Oni do końca tego miesiąca mają jakąś dużą aktualizację mieć ogólnie.
O, super by było, bo wiesz, ja oglądam na przykład to, bo zauważyłem, że da się mi włączyć na telewizorze po prostu przez przeglądarkę. Ale tu też chodzi tak, jakby chciała, a nie mogło?
Nie wiem, ja mam aplikację na telewizorach.
No akurat ja mam LG, oni nie mają na ten WebOS ich aplikacji.
Ale ty możesz sobie to bardzo szybko zmienić, bo możesz sobie kupić na przykład system Android.
A wiem.
Osobno.
Wiem.
Kup sobie na przykład Fire TV do Amazona.
Wiesz co, przeniosę skrzynkę, zobaczę, bo moi rodzice praktycznie nie korzystają, może zabiorę im tą skrzynkę taką, którą mają. I
albo
tam jest...
możesz po prostu sobie kupić Mi Boxa jakiegoś, to on też ma Androida wbudowanego.
Mam Mi Boxa, który jest właśnie u starszych i oni tak średnio z tego korzystają i może po prostu przełączę to tutaj.
No właśnie.
Zobaczę. Ale mimo wszystko, po prostu jest kwestia taka, że tam wiadomo, różne teraz już jakby serwisy mają różne anime. Wiesz, tak jak mówiłem, ja oglądam Delicious in Dungeon, które się robi coraz bardziej... Na Netflixie, tak. Które się robi coraz bardziej poważne i ty się, wiesz, jak to śmiesznie jest. Najpierw jest taki serial tylko o jedzeniu, a
no,
później...
No ja wiem, slice of life, tak. A potem okazuje się, że to jest coś tam więcej, nie?
Tak, jest coś więcej i ogólnie to udało mi się zarazić Delicious in Dungeon Michała. Naszego, człowieka od dźwięku. I też jakby się wciągnął w to. Chociaż on nie jest bardzo animkowy, ale to mu akurat bardzo podeszło. I na Disneyu
to ja
teraz...
w takim wypadku Michałowi polecam Bartender, Glass of God na Crunchyrollu, bo to
anime, rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu, tak.
Tak, o piciu alkoholu ogólnie.
Tak, i teraz...
O robieniu drinków.
Tak, i teraz w tym tygodniu tam jakby trzy odcinki widziałem już są. Go, Go, Loser, Ranger.
No, po obejrzałem dwa, jeśli jest trzeci, to muszę go dzisiaj obejrzeć.
Tak, są trzy odcinki, obejrzałem pierwszy na razie i jakby jest komediowe w tej chwili.
To znaczy, to jest trochę jak The Boys w ogóle, tylko w wersji anime.
Tak, troszeczkę tak. Trochę ma elementów The Boys. Ogólnie opowiada z perspektywy kitowca takiego historię. Czyli jak ktoś oglądał Rangersów, Power Rangers, to ci tacy to jest taki żołnierz, taki wiesz, Grant kitowiec.
Tak, dokładnie. I tutaj mamy, ja nie będę nikomu spoilerował, ale ta główna fabuła polega na tym, że jeden z tych kitowców stwierdza, że nie, że on już ma w dupie, że on już ma dość tego, że wiecznie dostają łomot od tych Rangersów. Tutaj oni się nazywają Dragon Keepers. Czyli powiedzmy smoczoobrońcy, tak. I stwierdza, że on przeniknie do ich organizacji i sam stanie się tym jednym z tych Rangersów, tylko po to, żeby natuć im wszystkim przy okazji.
Tak. Tyle można o tym powiedzieć, bo na razie to w pierwszym odcinku on tylko zadecydował o tym. W drugim pewnie jest tam w tej bazie już.
To znaczy tam w drugim się trochę bardziej to rozjaśnia, ci też nie będę spoilerował. Ja tylko dodam, że ci Rangersi to są straszne buce. Ogólnie
ja mam wrażenie, wiesz co, moje przewidywania na razie po pierwszym odcinku są takie, że ty, a jakby, bo oni wspominają, że po pierwszym, jakby, że w pierwszym odcinku wspominają te kitowce, że ich ci, bosowiec, nie, jakby ci na jakby władcy jacyś tam czy ktoś, w pierwszym po prostu tylko jak przybyła porteca na ziemię, to zostali pokonani od razu, zdechli i w sumie tyle ich widzieli i w sumie od tego momentu jest tam taka po prostu niepisana umowa, że my przegrywamy, ludzie się cieszą i jakby na tym polega cała zabawa, że oni tam są w sumie nieśmiertelni i za każdym razem jak zostają pokonani, to po prostu wracają do fortecy.
No tak, dokładnie tak.
Mnie by w ogóle nie zdziwiło, jakby, może tutaj wiesz, jakby takie moje przewidywania, bo nie czytałem żadnej mangi, nie wiem, czy to jest na podstawie jakiejś mangi.
Ja też nie czytałem. To jest no, z tego, co wiem, to light novelka.
Okej, okay. Ale nie zdziwiłoby mnie kompletnie, jakby ci Rangersi byli w rzeczywistości ich bossami, bo z tego, co jest informacja, to oni potrafią zmieniać formy, ci kitowcy, jakby potrafią się przeistaczać w inne rzeczy.
Tak, jak najbardziej.
Z czego korzysta główny bohater? W rzeczywistości nie dziwiło mnie kompletnie, jakby ci Rangersi to byli w rzeczywistości ich bossowie, którzy stwierdzili, że taka egzystencja im najbardziej odpowiada, co nie? Bohateru. I zobaczymy zresztą, jakby to się dopiero zaczęło, trzy odcinki są na Disneyu, ja tam będę kontynuował, na razie jestem po pierwszym, ty już dwa masz za sobą. No i do przodu, no. Wiesz, no cały czas ten Kaiju Number 8 ma kolejne odcinki i ja jestem tylko...
Tak, dzisiaj oglądaliśmy z Renatą nowy odcinek, fantastyczny jest.
I jestem tylko pod wrażeniem po prostu poziomu produkcji. Po prostu, że to jest takie normalnie zanimowane anime do momentu, w którym jest faktyczna akcja i wtedy robi się, o cholera, ale ładnie zanimowane.
Tak, tak, to jest bardzo ładnie zanimowane, plus to ma... w pełni opening po angielsku. Tak, zresztą ending też.
Tak, tak, jakby i to jest taki, powiem jakby też wysokiej jakości opening. Jakby tak patrzyłem, cholera, ale oni pieniądze w to
nie,
ładowali.
Nie, no to jest praktycznie całkowicie w 3D zrobione.
Ogólnie to duże pieniądze ładują w to anime i jest co oglądać w tej chwili.
A jeszcze tylko powiem ci, że jestem na bieżąco z One Piece'em.
O!
Tak, serio.
Z anime, tak? Jakby...
Tak, okay. Z anime i... Zastanawiam się, jak bardzo niewielka przepaść jest między, czy tam różnica między...
W którym miejscu jest teraz anime?
Dzisiaj Luffy skończył napieprzać się z CP Zero.
Ojejku, to oni znowu to rozciągną, bo dopiero Egghead się kończy.
Oni teraz będą Vegapunka ewakuować z Egghead.
Ojejku,
tak.
To oni są praktycznie na bieżąco z mangą.
No.
Oni są praktycznie w tym samym miejscu.
Dlatego pytam, chciałem zapytać, jaka jest różnica, bo ja nie czytam mangi i mówię, jestem na bieżąco z anime. A warstwa, w sensie graficzna, animacja, ja nie wiem, jakie pieniądze płaci Toei za robienie tych odcinków, ale to wygląda absurdalnie dobrze. Naprawdę.
Nie, oni od momentu, jak na Wano weszli, tam po prostu naprawdę duże pieniądze władowali w tą animację. I nie dziwi mnie, że oni to kontynuują. Zastanawia mnie po prostu, czy One Piece nie zrobi przerwy w tym momencie, bo oni są na bieżąco z mangą praktycznie.
Dzisiaj się Sentomaru wyłożył.
Oni są gdzieś tak z pół roku za mangą w tej chwili, czyli w rzeczywistości to są praktycznie, wiesz, na tym momencie praktycznie to się dzieje, co Oda pisze. Więc ja nie wiem, oni tu wygląda na to, że będzie musiało być jakiś albo będą to rozciągać znowu, albo zrobią przerwę.
Albo nie, bo kiedy manga musi skończyć? Do końca tego roku chyba, nie?
Jeszcze nie wygląda na to, żeby się skończyło do końca tego roku.
Może Oda pisał chyba, że do końca tego roku chcą to zamknąć.
Może, ale naprawdę wątpię. Chyba, że to naprawdę rozciągną, jak nie wiem, bo są dosłownie...
Ale w sensie mówię o mandze.
No wiem, ale to są to dosłownie, wiesz, no anime jest w tym samym miejscu praktycznie.
No tak, to w sumie wiesz, ja nie mam nic przeciwko, jakby to się skończyło w tym samym momencie, tak naprawdę.
Ach, dziwnie. Dobra, zobaczymy. Pamiętajmy też, że to będzie miało remake. Że One Piece będzie miał, będzie reanimowany w rzeczywistości na Netflixie.
Ja wiem, ale w sumie jak patrzę teraz na to, co teraz robi, jak teraz w sensie wygląda ta animacja, to ja się serio zastanawiam, po co ten remake jest potrzebny. Możemy gdzieś tam, nie wiem, te pierwsze arki zremake'ować faktycznie.
Wiesz, z jednej strony tak, pierwsze arki wymagają, ale w rzeczywistości ta większość tej serii wymaga reanimowania, moim zdaniem.
Ale jak na przykład dojdziemy już do... No nie, no na przykład niech sobie zrobią remake do Timeskipa, a po Timeskipie na przykład już po co? Po co to ruszać w ogóle?
Bo jest rozciągnięte i na przykład jak oglądasz Dressrosę, to jest tragedia.
Jezu, ile to? 4 lata trwała ta Dressrosa?
To było oglądanie Luffy'ego w Tomi z powrotem biegającego po wyspie, a Big Mama go goniła chyba z 3 miesiące. Jak nie lepiej.
Wano też chyba trwało ze 3 lata.
No, jakby Whole Cake Island to w ogóle też było, pamiętasz jak to... Dosłownie on ucieka przed Big Mamą na Whole Cake Island. W komiksie to są... to jest jeden rozdział. W anime to chyba on ze 3 miesiące dosłownie tylko bieg przez las.
No.
Jest jakby... Dlatego wiesz, ja uważam, że to potrzebuje reanimacji jakiejś, bo to się ciężko ogląda jako współczesną serię. To jest jedna z ostatnich serii, która jest robiona jak taki Naruto Shippuden, który posiadał, wiesz, tyle filerów.
No tak, to prawda. To znaczy, no jeszcze Boruto leci, ale nie oglądam tego.
Tak, ale to jest jedna z tych serii, która ma tyle filerów, że po prostu oglądasz i tak cholera jasna, ile można tą samą animację powtarzać.
No tak, bo nawet Bleach z tego zrezygnował w tym ostatnim arku mangi, znaczy anime i robią to sezonowo.
Bo to jest zbyt... Raz, to kosztuje niepotrzebnie dużo. Musisz robić co tydzień odcinki, musisz produkować po prostu taśmowo. Nikt już nie ma na to siły, żeby po prostu produkować co tydzień odcinek, który w rzeczywistości będzie miał dużo mniejszą oglądalność przez to, jak jest zrobiony, niż na przykład...
To znaczy ludzie są przyzwyczajeni do sezonówek.
Tak,
ogólnie
to już nie są te czasy. To nie musi lecieć w telewizji. Ludzie obejrzą to na streamingu i to nie jest jakby tylko i wyłącznie kierowane na TV.
To jest trochę ta sama sytuacja, jak już kiedyś opowiadaliśmy, że to już nie są te czasy, że się produkuje seriale, które mają 25 odcinków w sezonie po 45 minut. Teraz się robi po 8, czasem nawet i po 6.
Czasami, wiesz, tylko moim zdaniem czasami on te niektóre seriale by się przydało, żeby miały więcej. Bo pacing jest faktycznie zły. Tak samo jak mówiliśmy o X-Menach. Trzeba po prostu mieć odpowiednio do ilości odcinków zaplanowane. W rzeczywistości jeden ark, który tutaj był z Goblin Queen, to mógł być cały sezon X-Menu.
To fakt. Dlatego zastanawiam się, czy to się opłaca to wyciągać znowu na kolejne lata, kiedy skończą sobie anime, skończą sobie mangę i niech potem sobie robią ten remake.
Wiesz, Squallu, kwestia jest taka, że ja rozmawiałem z jedną osobą, która powiedziała, ja nie mogę oglądać One Piece jako anime, bo to jest zbyt wiele odcinków i to jest za długie.
No
i
nic dziwnego, jak to ma 1200 czy 1300 odcinków.
Tak! Nie dziwi mnie decyzja o tym, że oni chcą zrobić to na nowo.
Też walka z tym, z Kaido. Nie wiem, ile to trwało. Kilka miesięcy.
I wtedy była też taka, pamiętaj, sytuacja, że ja siedziałem, ja doszedłem do tej walki z Kaido, która się zaczęła i przerwałem oglądanie anime i później parę razy ciebie pytałem, czy już się walka z Kaido skończyła i my chyba przez parę miesięcy mówiliśmy, nie, jeszcze się nie skończyła.
Ona się skończyła jakoś pod koniec tamtego roku, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, gdzie w komiksie to jest dosłownie parę rozdziałów. To nie jest parę lat.
No, bo tu było w ogóle coś rozciągnięte na to, jak Luffy odpalił ten gir piąty.
Tak.
I tam była cała popisowa animacyjna, jak Luffy, wiesz, tam zmienia wszystko, co dotyka w gumę na przykład.
Wiesz, w rzeczywistości duża część na przykład z współczesnego One Piece'a jest nie tyle do, wiesz, przerysowania kompletnego i reanimowania grafiki, robienia od nowa wszystkiego, tylko wycięcia masy rzeczy. Bo tam jest masa niepotrzebnych elementów. Dobrze, no to może skończmy z anime. i przejdźmy idziemy trochę do dalej. Filmów. Ja na HBO widziałem taki film, który się nazywa Sisu. Fiński film o kopaczu złota w trakcie II wojny światowej w Finlandii, który zabija nazistów.
O, okej.
Okay. Lubisz Grindhouse, takie filmy?
To znaczy ja nie jestem może jakimś największym fanem, ale pamiętam, że był jakiś Grindhouse z laską, która miała karabin zamiast...
Tak, tak, ale to jest gatunek ogólnie, to wiesz, są takie niskobudżetowe, bardzo takie przesadzone.
Bardzo brutalne.
Tak, brutalne.
Ja wiem, trochę takie exploitation filmy.
Tak, to są filmy zazwyczaj exploitation. I to jest właśnie taki film, gdzie masz po prostu kopacza złota, on się przez cały film praktycznie nie odzywa, oprócz jednego zdania na końcu filmu.
Aha.
I po prostu ucieka przed nazistami, powoli ich wszystkich wybijając, starając się ochronić złoto, które wydobył.
Mhm.
Prosta fabuła, jak ktoś lubi takie po prostu dużo przemocy podanej w rzeczywistości w takim zabawnym trochę sosie, który to robi pewne rzeczy, które w zachodnich filmach się nie udają, powiedziałbym. Tutaj robi z gracją, jak ktoś lubi po prostu prosty film, w którym zabija się nazistów. To jest bardzo fajne, bardzo fajny sposób na spędzenie wieczoru, powiedzmy to tak.
No tak.
To jest godzina półtorej, jakby tak klasycznie, szybko, jakoś niezobowiązująco bardzo. Ja się przy tym uśmiałem, powiem szczerze. Więc to polecam. Na HBO też wleciał serial z Robertem Downeyem Jr., w którym będzie grał chyba więcej niż jedną rolę, z tego co ja kojarzę.
O, to ciekawe.
To jest sympatyk, czy sympathizer po angielsku.
Okej.
Okay. Dzieje się zaczyna się dziać w czasie wojny w Wietnamie i główny bohater jest komunistycznym szpiegiem w Stanach Zjednoczonych, jakby po stronie Stanów Zjednoczonych. Czyli szpieguje dla Wietnamu, Wietkongu, ten rząd, ten taki, który jest sprzymierzony z Amerykanami, i w sumie jakby na razie miał jeden odcinek, bo to dopiero co wpadło, i na razie w tym pierwszym odcinku Robert Downey Jr. jest agentem CIA pod dużą ilością makijażu, powiedzmy to tak.
A kto to w ogóle robi, jeśli mogę spytać, ten serial?
To jest na HBO serial, to robi HBO, ale kto tutaj jest reżyserem? Chan-woo Park. To jest na podstawie w ogóle książki o tym samym tytule.
Bardziej w sumie pytałem o studio.
Ale okay. To HBO, no HBO, HBO.
A, no czyli co, Warner, tak?
Tak, tak, tak. To jest na okay. Warnera jakby serial. No jest to HBO Originals, nie? Jeden z tych serialów takich, które bezpośrednio tam unik. Na razie miało jeden odcinek. Jakoś takie super genialne nie jest, ale jest okej. Okay. Może się troszeczkę rozkręci później. Ciężko mi jest powiedzieć, wiesz, po jednym odcinku dokładnie, jak to się rozwinie. Chyba będzie on później w Stanach, ten szpieg? Nie mam zielonego pojęcia. Na razie nie jest. I zobaczymy. Więc tutaj też nie mogę za dużo powiedzieć, bo to był na razie jeden odcinek. On jest taki dość mocno narracyjny. Znaczy, wiesz, dużo jest z perspektywy właśnie tego szpiega powiedziane, gdzie on po prostu prowadzi jakby wewnętrzny monolog.
Rozumiem.
I na razie to po prostu było pokazane zwycięstwo Wietkongu i na tym się w sumie skończyło. Jest takim trochę stylu, takim tarantinowym, powiedziałbym, nakręcone.
Rozumiem. Okej. Okay. No to może nie, może się zapoznam w jakimś wolnym czasie.
To nie jest jakby, to jest jakby, może ci się spodobać, to jest całkiem spoko nakręcone i mówię, no jest tam Robert Downey, to było mocno nim reklamowane, powiedzmy to tak. Z tego co pamiętam, jak widziałem te trailery.
Okej. Okay.
I też na Disneyu z kolei, tak patrzyłem na ten film twórca, który tam non-stop w tym banerze u nich na górze siedzi. I to było tak, a dobra, chyba sobie to w końcu obejrzę. Podjąłem wyzwanie, tego creatora załączyłem, obejrzałem i to jest film, który się przede wszystkim efektami specjalnymi wyróżnia. Pod tym względem to jest coś, co jest, powiedziałbym, wręcz genialne, jeżeli chodzi o designy, efekty specjalne i tak dalej, ale nic poza tym. Jakby sama fabuła jest taka bardzo mocno boleśnie średnia, jest taka bardzo hollywoodzka i ogólnie cały obraz na tym traci, bo ma dobrych aktorów, ma bardzo po prostu niesamowicie dobre efekty specjalne, to ja byłem zaskoczony pod wieloma względami, ale nie potrafi jednocześnie zbudować więzi między częścią bohaterów a widzem. I wiesz, tam jest, to jest taki film o sztucznej inteligencji, o robotach, które walczą jakby o swoją niezależność i o bycie traktowanym na równi z ludźmi, co nie? Troszeczkę.
Nie rozumiem.
Tylko to, że okay, jakby to nie jest z ich perspektywy pokazane, tylko pokazane z perspektywy tam innego kompletnie jakiegoś gościa. I problem w tym jest taki, że oni się naprawdę starają, żebyś typu jakbym poczuł sympatię do robotów, co nie? Ale kompletnie to nie wychodzi. Ogólnie cały film przez to jest taki bardzo mocno średni i wiesz, powiem szczerze, nawet to, że się starają, powoduje, że ten film się gorzej odbiera, bo czujesz po prostu, jak ktoś cię próbuje, wiesz, no popłacz trochę za robotem, popłacz za robotem, patrz, jaki smutny robot.
No to jest trochę ten, jakby to powiedzieć, już no taki dosyć popularny motyw, że fajny robot, coś się robotowi dzieje, popłacz za robotem, bo spoko był w sumie.
Tak, ja to już widziałem wiele razy, problem w tym, że do tego jest jeszcze oczywiście trochę ratowanie świata włączone, jakby no przez to, że to jest takie mocno hollywoodzkie, ja uważam, że to nie działa. Wiesz, wolę, jeżeli takie już są jakieś transhumaniczne rzeczy, jak one są trochę na niższym poziomie, wiesz, troszeczkę na takiej zasadzie, wiesz, tak pokazujesz jakiś slumsów, robisz jakąś historię detektywistyczną, jak w Łowcy Androidów, gdzie ten świat jest bardziej tłem, jak głównym bohaterem, a tutaj w sumie wszystko jest o robotach i w sumie przez to jest nudne. Jakby fabularnie jest po prostu to kiepski film, ale ładnie wygląda. No.
No najważniejsze, że ładnie wygląda przecież.
Tak,
nie?
No bardzo ładnie wygląda. Powiedziałbym, że po prostu koncept art, wiesz, takie najlepsze koncept arty, jakie znajdziesz na jakimś ArtStation, po prostu uwalnięte w film. No ale niestety nic ponadto. Dobrze, no to kończymy salę kinową i zaczynamy od newsów. Pierwszy news to taki: Keanu Reeves będzie bardziej edgy niż edgy. Będzie Jeżem Shadowem.
Tak,
w nowym,
to znaczy
Soniku.
Ja mam dwie w takim...
Ale możesz umrzeć szczęśliwy, tak.
To znaczy, ja bardzo się cieszę, bo mi się bardzo podoba ten casting, tylko teraz zakładam dwie opcje. Albo to będzie rola, która kompletnie będzie inna od wszystkich innych ról Keanu i on będzie faktycznie edgy boyem, który co chwilę będzie rzucał jakieś edgy teksty, albo to będzie mega mroczny, tajemniczy, małomówny jeż typu John Wick, tylko John Shadow the Hedgehog.
Nie, ja uważam ogólnie, że pasuje casting, tylko obawiam się, że niestety Keanu nie jest najlepszym aktorem głosowym i niekoniecznie to, wiesz, jakby z jednej strony pasuje, a z drugiej strony nie jestem pewien, czy podoła. Ja trzymam kciuki.
Tak jak powiedziałem, bardzo mi się podoba ten casting, naprawdę, bo Keanu to jest fajny aktor, tylko ja mam chyba obawę taką, że bardzo bym nie chciał, żeby wyszedł z tego drugi Silverhand.
Tak, z drugiej strony powiem tak, no casting do tej pory był bardzo dobry, bo zarówno moim zdaniem wszystkie postacie animowane są świetnie dobrane pod względem...
Podłożone, to
tak,
prawda, zgadza się.
Pan Idris Elba to po prostu majsterszyk, jeżeli chodzi o bycie...
No i znakomity był ten Knuckles.
Tak, Knucklesem. Sam film drugi jest troszeczkę gorszy jak pierwszy, ale casting był świetny. I tutaj też tak, kurde, dobry casting, ale no zobaczymy, jak sobie poradzi po prostu Keanu po prostu nie na scenie, ale w budce nagraniowej. Był kiedyś na przykład krzaczkiem w SpongeBobie SquarePantsu.
Nie, no dobra, on jeszcze grał tego nowego, w tym nowym Toy Story 4, tego kaskadera. Tam się sprawdził.
Jako kaskader był świetny. A, dobra, mam nadzieję, że będzie dobrze.
Zobaczymy, powinno być okej. Okay. W każdym razie, potem jeszcze czekam w kolejnej części na tego, albo na Metal Sonica, albo na Silvera, który wygląda jak absolutnie jak Future Trunks, ale już nie będę mówił, że go drżnęli.
Tak, jakby romans Sonica z Dragon Ballem jest wszystkim znany. Wystarczy spojrzeć na Super Sonica.
No tak, już pomijam, że Silver jest w przyszłości.
No tak. Dobrze, przejdźmy dalej. Tarantino jednak nie nakręci Krytyka. Szumnie zapowiedziany film nie powstanie.
Nie, że mam z tym problem.
Nie, wiesz co, ja uważam, że tutaj trochę dobór tematyki niekoniecznie był najlepszy, bo tak zastanawiałem się, co on może z tym zrobić. To jest niekoniecznie takie kino, jeżeli chodzi o krytykę kina samą w sobie, to nie wiem, wiesz, to już musiałby kompletnie się opierać tylko i wyłącznie na bardzo bujnych dialogach i uważam, że niekoniecznie to był dobry kierunek i nie dziwi mnie jakoś, że stwierdził, że może jednak nie, może coś innego zrobimy. Nie zdziwi mnie w ogóle, jak stwierdzi, bo on chyba nie wycofał się wciąż chyba jeszcze z tej obietnicy 10 tylko filmów.
Nie, on stwierdził po prostu, że nie nakręci tego filmu, ale zamiast tego to pewnie wleci coś innego. jak znam życie, to poczekamy na coś 10 jeszcze lat, ale no pojawi się w końcu.
Wiesz, ja jestem zdania, że no ograniczanie się tylko 10 filmów jest trochę słabe i on mógłby spokojnie jeszcze parę zrobić, tym bardziej, że no ma na swoim koncie różne ciekawe rzeczy.
Pamiętaj, że każdy się łamie w momencie, jak zaczyna brakować hajsu.
Wiesz, albo będzie tak samo jak z Miyazakim, co nie? Że o, już idę na emeryturę, nie zrobię następnego filmu. Minęły 3-4 lata. Wiecie co?
No, chcę zrobić fajny film.
Tak. I tak koło Macieja. No, tak, reżyser, który po wieku 100 lat będzie kręcił filmy. Tak jak praktycznie już w tej chwili ten Clint Eastwood, który już jest dziadkiem na jasny, jak jasna cholera, ale jeszcze tam za kamerą parę razy, już parę razy był, co nie? W takim wieku podeszłym.
No i co zrobisz?
Tak, więc nie zdziwię się, jak Tarantino się jeszcze z tego pomysłu wycofa i stwierdzi, że będzie więcej filmów. Na przykład, o, zrobimy 12, będzie taka ładna, okrągła liczba. Albo wiecie no co, tak, 20. 12,
taka ładna
20
liczba.
Też jest ładna liczba. Dobrze.
No bo musiałby te filmy produkować taśmowe, jak King swoje książki.
Tak, dokładnie. Tak, no to ja tutaj piszę tak dwie książki tygodniowo.
No na przykład. No. Ja się kiedyś zastanawiałem, stary, jak to jest, że uwierz mi, ja nie chodzę specjalnie często do nie wiem, Empiku czy jakiegokolwiek tak. innego salonu z prasą, bo ja czytam sobie, wiesz, na swoim czytniku, więc jak już to kupuję po prostu przez internet, no ale zdarza mi się, że gdzieś tam po drodze mam, to sobie wejdę, zobaczę, czy może coś fajnego nowego jest. I co wchodzę, to na półce tam, gdzie są jakieś horrory czy jakieś thrillery, to są nowe książki Kinga. Ja mam takie, jak to działa? Jak
formulatywnie.
To działa?
On ma swoją formułkę i według niej pisze. Zwróć uwagę, że jakbyś sięgnął po którąśkolwiek z jego książek, to one są raz, językowo one się od siebie nie różnią, mają
nie
podobne
różnią niczym,
chwyty.
Naprawdę.
One mają bardzo podobne chwyty i w sumie, wiesz, jak czytasz jedną książkę Kinga, to jakbyś przeczytał więcej. W sumie chyba tylko w rzeczywistości ta Czarna Wieża, czekaj, Mroczna Wieża.
Tak, Mroczna Wieża, która ma ile, 11 tak, tomów.
Troszeczkę inna, ale wiesz, no, pomimo wszystko, jakby patrzysz na książki Kinga i tak, wiesz, że to jest książka Kinga i czego oczekiwać. On jest takim producentem praktycznie tych książek, a nie pisarzem.
Można tak powiedzieć.
Dobrze, no to przejdźmy dalej, bo w sumie tutaj mam w sumie wszystko powiedziane, co mogliśmy powiedzieć na ten temat. I przejdźmy do iluzji, gdzie okazuje się, że chyba Morgana Freemana nie ma, bo go nie ma na zdjęciu. I nie ma go w kaście jakby tam, w tym, kogo zatrudnili. Więc powracają Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco i Mark Ruffalo, ale właśnie na tej liście nie ma Morgana Freemana kompletnie, więc no...
No to co ja mam ci powiedzieć, no tak jakby trochę iluzja bez Morgana Freemana to nie iluzja, a ja oczywiście sobie to obejrzę, ale to ja zastanawiam się, co z nim zrobią po prostu. A, stary stwierdził, pracuje, że ma dużo pieniędzy na emeryturze, więc nara.
Albo został zabity off camera, tak zwane, wiesz.
No ewentualnie można stwierdzić, że gdzieś tam offscreenowo go utłukli i tyle.
Tak, więc kolejna iluzja z jedną osobą mniej, co troszeczkę mówisz, przydusiło twój entuzjazm w stosunku do tej części.
Uważam, że była to jakaś taka w miarę istotna postać w tym uniwersum. No ale dobra, no okej, okay, let's go. Zobaczmy, co z tego wyjdzie.
Tak, potwierdzono też drugi sezon Fallouta.
A to bardzo szybko, 2 dni po premierze.
Powiem szczerze, nikt się nie spodziewał, wszyscy się spodziewali, bo patrząc na zakończenie, to niemożliwe było praktycznie bez drugiego sezonu.
Znaczy, to myślę, że nawet nie chodzi o samo zakończenie, bo wiadomo, że seriale się ubijało
z cliffhangerem, tak.
Cliffhangerem, bo na przykład nie miało jakiejś tam oglądalności specjalnej, ale z tego, co słyszałem, to w tym momencie mówi się, że Fallout jest najlepszą adaptacją grową w ogóle ever. Na równi z The Last of Us, chociaż niejednokrotnie słyszałem opinię, że ponoć nawet lepsze.
Nie wiem, ciężko mi jest się w tej chwili wypowiedzieć. Nie mam swojego zdania na ten temat, ale podejrzewam, że tutaj trochę dziwna jest ta decyzja z tego względu, że oni dawali drugie sezony serialom, które nie były popularne, które miały w rzeczywistości dużo mniejszą oglądalność już jeszcze, wiesz, przed tym, zanim wypuścili, bo te Pierścienie Władzy to już tam dostały drugi sezon, zanim jeszcze wypuścili to. Co nie tak byli pewni tego wszystkiego. A tutaj no Fallout, tak. Wiecie co, może damy, może nie. Dopiero teraz się dowiadujemy. Patrzysz na to, ma zakończenie takie, że sugeruje, że będzie drugi sezon i trochę w sumie bez tego drugiego sezonu to było bez sensu i dopiero teraz się dowiadujemy. No dla mnie oni może to tak marketingowo tylko zrobili, żeby trochę przeciągnąć, że patrzcie, był taki duży sukces. Drugi sezon, no.
No ale ja się cieszę, bardzo się cieszę, że drugi sezon będzie, bo bardzo dobrze mi się to oglądało. Uważam, że to jest świetny serial.
No, no moją opinię poznaliście w zeszłym tygodniu, ja nie będę się powtarzał. W tym względzie...
Sam mówiłeś, że dobry, znaczy, więc co się czepiasz.
Wiesz, dla mnie jest okej. Okay. Nie jest jakiś super, nie jestem jeszcze jakoś tak hura optymistycznie, ale jakoś tak, nie było też jakoś fatalnie. Widziałem dużo gorsze filmy, czyli dużo gorsze seriale, nawet cały sezon Reachera obejrzałem, który uważam, że jest dużo, dużo gorszy, który też jest zresztą na Amazonie. Nawet moim zdaniem ostatnie Jackie Ryany były gorsze niż to. Ten ostatni sezon to był taki...
Na szybko.
Byle skończyć.
Yep.
Podobnie byle skończyć się zapowiada kolejny sezon Wiedźmina, który dostanie tylko 5 sezonów.
Jeszcze 2.
Tak, dostanie no ten tak, nadchodzący i dostanie jeszcze 5, który będzie ostatnim.
No tak, Netflix stwierdził, że no chyba jednak fani faktycznie nie są zadowoleni, więc pora kończyć ten balet ogólnie.
No tak, i wiesz, jakby nikt nie jest zadowolony przede wszystkim ze zmiany aktora. Stąd, no, powiem szczerze, nie dziwi mnie ta decyzja. Prawdopodobnie też, wiesz, nikt tego nie mówi, ale możliwe, że też spadła z tym poprzednim sezonem oglądalność.
Znaczy, no bo spadła, tak jakby.
No i jeżeli spadła oglądalność, to wiadomo, nie ma co tego ciągnąć. Podobnie też nikt raczej nie był zachwycony dotychczasowymi spin-offami Wiedźmina, więc kolejny też zostaje prawdopodobnie skasowany już, zanim się jeszcze pojawił, czyli ten, o którym była mowa z szczurami.
No tak, coś tam miało być, tak. Raczej na prawdopodobnie tego nie będzie. No,
więc ogólnie Wiedźmin Netflixowy chyba skończy swój żywot i już więcej tego nie będzie. Jakoś nie będę płakał, nikt chyba nie będzie z nas płakał tutaj.
Myślę, że mam to w dupie.
Ja miałem dość po pierwszym sezonie, powiem tak. Jakby już kolejnych nie oglądałem, było takie, nie ma sensu, żebym to się
to bardzo męczył. Dobrze, bo twoje życie jest lepsze.
To, żebyś wiedział, ja się bardzo cieszę, że nie oglądałem. Jakby po różnych krytykach i po oglądaniu jakichś różnych urywków to stwierdziłem, o, nie straciłem czasu. Tak, może przejdźmy do takiego większego tematu, gdzie ja parę rzeczy w sumie wrzuciłem, bo nie chciałem się tego rozdrabniać. I zaczęło się od tego, że mi wysłałeś informację, że zwolnienia nie omijają Disneya, czyli Marvela w sumie, gdzie tam trochę osób przede wszystkim z niższych pozycji, tam jakichś juniorów poleci w Marvelu, bo oni się zmierzają do tego, żeby robić mniej filmów ogólnie. I cięcia jakby są te chyba obowiązkowe. Trochę mnie zastanawia, czy to nie dojdzie po prostu do tego, że ta sama ilość ludzi będzie tak samo po prostu zacharowana na śmierć jak poprzednio i takie same będzie miało problemu, tylko będzie robiło tam mniejsza ilość ludzi.
No co mam ci powiedzieć, no tak niestety działają korporacje.
No tak, no wiesz.
Zwalnia, na ich miejsce zatrudnia się kogoś innego.
Nie.
Albo się po prostu zamyka jakiś segment czy sekcję w firmie i nara. AI
za ciebie zrobi, pamiętaj.
No.
No, jakby wiesz, jeszcze podobnie się na to nakłada tutaj Warner Brothers, które podwyżki zdaje swojemu szefowi. Czyli Zaslavowi.
No tak, tam Zaslav dostał 50 milionów w tamtym roku więcej niż zazwyczaj.
No tak, więc tutaj też wiesz, korporacja po prostu jest kiepsko, wszyscy tracą pracę, tak, ale wiesz co, szefu, tobie to dam sobie podwyżkę, wiesz, bo na to zasługuję, bo ja zwalniam ludzi, to ja na to zasługuję. I wiesz, podobnie było zresztą to już trochę tak gierkowo, bo wiesz, rozmawialiśmy o tym, że Gearbox został kupiony przez Take-Two, co nie, no to wiadomo, jak się kupuje ludzi, to patrzysz tak, no dobra, to można 600 osób zwolnić, ale szef co zrobi? Tam Take-Two dostaje drugie tyle, co w zeszłym roku pensji.
To tylko drobne przecież są.
No drobne, no jakby, ale wiesz, jakby w rzeczywistości, patrząc na to z takiej perspektywy, to ta druga połowa tego, co dostał szef, to jest dosłownie mniej, jakbyś zapłacił tym ludziom, których zatrudniałeś. I oczywiście, znając życie, te wszystkie informacje wpłyną na to, że akcje Disneya, Warner Brothers i Take-Two zaczną iść w górę.
Zapewne.
Przecież jak się zwalnia ludzi i daje pieniądze szefowi, to znaczy, że jest zajebiście.
Nie wiem, co mam ci szczerze na to powiedzieć, bo wiadomo, to jest absolutny dick move, jak
dick move, no.
Zwalniasz pracownika i jeszcze zabierasz sobie jego pensję, bo stwierdzasz, że no bo w sumie po co dać więcej tym, którzy już pracują, żeby na przykład, nie wiem, byli zmotywowani, chętni do pracy i tak dalej. Nie, tam sobie walnę na konto, będzie git.
Będzie git, wiesz, jakby tutaj, oczywiście, wiesz, są gigantyczne oczywiście obietnice, że AI wszystko usprawni i na początku jest mówienie o tym, że nie, wcale ludzie nie tracą pracy, a później tak, o, wszystkich pozwalnialiśmy, super. Tylko wiesz, no nie martwi też to, że mimo wszystko, że zastępują tych ludzi, ale raz, biorą faktycznie, często zwalniają tych, którzy już pewne doświadczenie zdobyli. Tutaj jeszcze dają zupełnie nową technologię i mają nadzieję, że będą lepsze filmy dzięki temu, znaczy bardziej kasowe, nawet nie lepsze, powiedzmy to tak. I cię mogą srogo zdziwić, moim zdaniem. czy tam filmy, czy gry mogą się bardzo srogo zdziwić, jeżeli pozwalniają takich bardziej doświadczonych ludzi już z trochę wyrobioną też orientacją na to, jak coś działa.
Zawsze wychodzę z założenia, że pracownika powinno się motywować, no ale to tak jakby ja rozumiem, nie pracuję w korporacji.
Tak, wiesz, i później jest zawsze takie, no wiesz, no, nawet w komiksach patrzysz na to, jak tam się dzieje, często tych bardzo doświadczonych ludzi, którzy napisali fajne rzeczy, się zwalnia, bo można go zatrudnić nowym juniorem, który znaczy nie, weźmie no, połowę ja wiem, z tego, co to nie?
Zawsze możesz, ale to jest w każdej branży przecież, że tak jakby po co trzymać kogoś, kto jest na przykład opłacalny, albo inaczej nieopłacalny, ale tworzy dobre rzeczy. Lepiej wziąć jakiegoś tam dzieciaka, co nie ma w ogóle doświadczenia, ale na przykład zapłacisz mu mniej, a zrobi to samo.
Ta.
Znaczy to samo. Content zrobi może i ten sam, tylko teraz zależy, czy on będzie odebrany dobrze, czy źle.
Tak, a później masz taką sytuację, że kurde, dlaczego to się nie sprzedaje? Przecież robimy wszystko tak samo. Cały czas. I to jakby, kiedy ten gość, który się już zdąży nauczyć czegokolwiek, trochę w branży i zaczyna i liczy wtedy na przykład na podwyżkę, no nie, no w tym momencie należy go zwolnić, co nie? No dobrze, zostawmy to, bo to jest taki temat rzeka i w sumie dzieje się wszędzie. To będzie powracało z tygodnia na tydzień, wiesz, jakby rozmawialiśmy o tym w grach, wiadomo, filmów to też nie umije kompletnie. Dobrze, przejdźmy do Gaming Roomu, gdzie ty wracasz do tego ostatniego Prince of Persia.
Postanowiłem wrócić do tej gry, bo ona jest po prostu mała, to nie jest wielki, dowolony open world na 200 godzin.
No rozmawialiśmy już o tym, no ponoć dobry platformer.
Znaczy, powiem ci tak, to jest, od paru dni sobie gdzieś tam pogrywam w to.
No.
Tak trochę bardziej się zaangażowałem, faktycznie. I to jest bardzo dobry platformer, ale miejscami on jest niebitnie ciężki. On jest naprawdę momentami potężnie trudny.
Czyli klasyczny poziom trudności po prostu ma.
Tak, jak na przykład dzisiaj miałem walkę z bossem, ona się nazywa Kiana, Królowa Lasu. Ja nie wiem, ile razy to powtarzałem. To znaczy, nie, że miałem jakieś nerwy wielkie po tym, nie. Chociaż miałem tam moment jeden, kiedy już brakło naprawdę niewiele, żebym wygrał i oczywiście dostałem bętki. Ale to ci Renata dzisiaj potwierdzi, że ostatnie podejście wyglądało tak, że był last hit kontra last hit, kto pierwszy padnie po prostu, nie?
Mm-hmm.
Naprawdę, bo już było jedna kreska na jedną kreskę. Ja miałem ostatnią kreskę życia, ona miała ostatnią kreskę życia, koniec końców wygrałem, ale no sporo czasu mi to zajęło, bo spędziłem z godzinę na tym. Nie wiem, może nie umiem grać.
Kwestia jest taka, to nie jest kwestia nawet umienia grania, tylko raz, ty jesteś zwykłym graczem, nie jesteś jakimś gościem, który tylko i wyłącznie spędza czas nad tym, co nie? Tak jak patrz na tych recenzentów czasami, co na YouTubie są i to są ludzie, którzy nic innego nie robią, na przykład tylko cały czas grający, cały dzień tylko to robią.
No tak, ale powiem ci, że mechaniki niektóre są fajnie wbudowane, bo niby jest to zabawa czasem, ale to już nie jest na przykład to samo, co mieliśmy w tej trylogii Piasku Czasu, bo mamy na przykład coś takiego, że tworzysz klona czasu twojego i on faktycznie stoi w miejscu, ale to jest dosyć przydatne w niektórych sytuacjach. I możesz się cofnąć do tego klona w danej sytuacji. Znaczy w danym momencie po wciśnięciu przycisku na przykład. Albo masz takiego niby, masz na przykład takiego klasycznego dasha, ale on ma dość duży zasięg, bardzo fajny. To jest oczywiście zrobione na zasadzie takiego fajnego falowania. Coś jak miał Alucard w Symphony of the Night, że zanim takie echo zostawało niby. Tak, coś takiego. Jeszcze nie odblokowywałem takich tych mocy. Ale na przykład też mam teraz dzisiaj odblokowałem właśnie moc po ubiciu tego bossa, że możesz sobie nosić, w sensie otwierasz tak jakby wyrwę w czasoprzestrzeni, nie wiem jak to brzmi, ja wiem. I możesz sobie tam przechowywać na przykład pocisk rzucony przez wroga, przez ile chcesz i możesz go wyrzucić po prostu w wybranym przez ciebie momencie w daną stronę.
Ja z kolei dalej nie śpię i gram w Balatro, to całkiem dosłownie. Wiesz, jak to jest z karcianką? A, tylko jeszcze jeden run, bo to jest, wiesz, połączenie karcianki z roguelike'iem.
To znaczy, to jest raczej ten, jak to się nazywa, typowy motyw dla gier turowych, to jest syndrom jeszcze jednej tury.
No, i dosłownie, wiesz, już jestem na takiej zasadzie, już jestem prawie blisko, żeby jakiś run skończyć w końcu. Że wiesz, że nie zabije mnie, tylko już na tyle rozumiem mechanikę, że może skończę run. I jest sporo tam, bo wiesz, masz rzeczy takie robić jak, tak o, oprócz tego, że wiesz, tam układasz te ręce pokerowe, czyli albo jakiegoś streeta, pula czy coś tam, to wiesz, dodajesz do tej swojej talii karty, czyli na przykład możesz zmienić, żebyś miał tylko jeden kolor wszystkie, jeżeli się bardzo postarasz oczywiście, albo możesz zrobić, że nie będziesz miał na przykład tylko te karty typu figury, co nie? Czy coś w tym rodzaju. Możesz się tam pobawić trochę tą talią. Daje możliwości pewne, chociaż wiadomo, zależy co ci tam trafi w tym sklepiku, który dostajesz. I oczywiście są jokery, które pozwalają na różne kombinacje. Na przykład już skapowałem się, że jak masz fulla, co nie? Czyli masz trójkę i dwójkę kart, to możesz sobie na przykład dwa jokery wziąć. Jeden weźmie ci za trójkę na kasę, drugi za na przykład parę, co nie?
A ty masz coś stare z tymi karciankami, serio. Nie potrafię zrozumieć ludzi, którzy tłuką w te karcianki na różnych platformach.
Wiesz, na czym to polega? Na rozpracowaniu systemu. Wiesz, tak jak wiesz, trochę jak z przygodówką. Siedzisz po prostu i próbujesz rozwiązać zagadkę. Te gry to nie są na takiej zasadzie, że rób sobie co chcesz. Nie, one mają pewne elementy, które są zaprojektowane, które po prostu są po to, żebyś ty sobie siadł i rozpracował system, jak zwyciężyć. Plus tam dochodzi do tego oczywiście parę elementów losowych typu, o, bo mam różnych bossów i musisz teraz pomyśleć, jak za pomocą tych narzędzi, które dostałeś, rozwiązać problem, który przed tobą designer postawił. Albo gra częściowo wylosowała dla ciebie. Więc możesz mieć...
Ja wiem, ale chodzi mi po prostu o to, że to już tu było. To już było.
Tak, ale wciąż to jest trochę inne niż cała reszta. Jakby, tak, powiem tak. Podobnie jak w Slay the Spire czy innych grach karcianych, to ma pewne podobne elementy, ale za każdym razem to jest troszeczkę inna zagadka, opierająca się na innych elementach i z innymi narzędziami do rozwiązania tego problemu. Okay. Jeżeli ktoś się w to wciągnie, to będzie miał masę tego typu gier do ogrania najzwyczajniej w świecie. I to jest wciągające i na takiej zasadzie, a dobra, zrobię jeszcze jeden run, bo już tutaj jakby rozpracowałem sobie pewne rzeczy, jak znajdę te karty znowu, co i tym bardziej, że możesz sobie skopiować w ogóle seed, czyli możesz sobie skopiować to ziarno, które wygenerowało ci tą rozgrywkę i zagrać to jeszcze raz. Czyli teoretycznie możesz na tym samym ziarnie zagrać i spróbować przejść, poprawić swoje błędy, które zrobiłeś wcześniej i spróbować to jeszcze raz przejść po prostu.
Czyli brzmi jak sztuczne wydłużanie czasu gry po prostu.
Nie, no ogólnie, no wiesz, to jest rzecz, którą musisz lubić. Jeżeli tego nie lubisz, nie zakapujesz, no to nie pograsz w to po prostu i stwierdzisz, że to jest strata czasu.
Stary, mówisz do typa, który zrobił cały questline z karcianką w Final Fantasy VII w Rebirth. Naprawdę.
Wiem, tylko że widzisz, tutaj nie ma żadnej fabuły do tego w rzeczywistości. To jest tylko i wyłącznie takie czyste mechanicznie bardzo. Czyli to jest praktycznie sama mechanika, nic więcej w takiej zasadzie.
Okej, z kolei na przykład jestem typem... Serio, ja się przyznaję do tego bez bicia. Nigdy nie grałem w Gwinta w Wiedźminie. To znaczy, próbowałem parę razy, ale stwierdziłem, że ta gra to jest po prostu...
Nie, Gwint jest słaby. Ja jestem tego przyznania, że Gwint jest słabą grą karcianą.
Serio, stary, zrobiłem wszystko. Zrobiłem, stary, tłuczenie się na pięści i inne bzdety. Nie byłem w stanie zrobić Gwinta, bo stwierdziłem, że to jest kupsztal.
Bo Gwint jest bardzo monotonny. W Gwincie robisz cały czas to samo, jedną, tą samą rzecz i nie ma... I on cię nie zmusza do tego, żebyś robił inne rzeczy. I jak raz sobie zbudujesz dobrą talię, no to już, wiesz, pozamiatane troszeczkę. To
rzucasz jednego game changera i w sumie jest pozamiatane tak naprawdę.
Tak, a w przypadku tego, no to gra się non-stop zmienia, co nie? Więc musisz kombinować najzwyczajniej w świecie. Wiesz, tak jak z systemem walki, bo to jest czysty system walki bez tych wszystkich elementów w rodzaju, wiesz, to, że przeciwnik ma jakiś wygląd czy coś. Tylko tutaj przeciwnikiem jest na przykład do osiągnięcia 5000, na przykład masz 60 tysięcy kafli do zdobycia, czy kasy, co nie? Z tych rąk, które wykładasz pokerowych.
No.
I masz na przykład ograniczenie, że o, nie możesz zrobić dwóch tych samych pokerów wyłożyć, co nie? Czyli rąk pokerowych, co nie? Czyli za każdym razem musisz inne kombinacje kart wyłożyć, bo inaczej ci nie zaliczy i tego nie przejdziesz. No tak to wyzwania tworzy.
Okay.
Ja ci po prostu w pewnym momencie zafunduję tą grę i tyle. I spróbuję cię przekonać, że to jest dobre. Tylko to chyba musiałoby mieć na PS-a.
Uważam, że stare karcianki skończyły się na Magic the Gathering i na Pokemonach, serio.
To jest zupełnie inne i to jest gra przede wszystkim singleplayerowa. To nie jest taka, że z kimś się bijesz. To jest gra, w którym masz po prostu zadanie, wypełnij zadanie.
Okay.
Zadanie jest bardzo konkretne i teraz dostajesz narzędzia typu właśnie karty. I te karty są modyfikowane, masz jakieś różne jokery, które ci dodatkowo modyfikują zasady i ty sobie to tak układasz, żeby dojść do tego twojego wyznaczonego ci zadania. Po prostu trzeba spróbować, żeby zrozumieć, dlaczego to działa. Podejrzewam, że to jest bliższe takim właśnie rzeczom jak ten, jak finalowe karcianki niż gwinta pod wieloma względami. Ja tutaj zauważyłem, że pewne elementy ma wspólne na przykład właśnie ze Slay the Spire. Myślę, że Slay the Spire by ci się spodobało, bo to jest trochę takie, wspinasz się na wieżę i z tego powstaje historia i szukasz fajnych kart i tak dalej.
Nie, no nie, dla mnie karcianki to jest maksymalna strata czasu. To znaczy, przepraszam, jeśli kogoś uraziłem, ale serio, uważam, że są lepsze gry niż gry karciane, a już powyżej poziomu Magic the Gathering to się nikt nie wespnie.
Myślę, że się tutaj bardzo mylisz i byś się zdziwił, jak potrafię być wciągające. Dobrze, zostawmy to. Przejdźmy dalej, gdzie w tym tygodniu nie karcianka miała zapowiedź, a to, o czym mówiliśmy w sumie tydzień temu, czyli Kingdom Come Deliverance 2, czyli dwójka Kingdom Come'a, która tym razem nie dzieje się w Czechach, tylko dzieje się w Gothenburg, w Niemczech.
W Niemczech, to znaczy spoko, ja się cieszę, że ludzie to będą mieli, ja nie grałem w Kingdom Come 1 nawet, więc w dwójkę też nie zagram, ale spoko, ja wiem, że są fanatycy tej gry. Która jest ponoć tak ultra realistyczna, że już bardziej się nie da i ma ponoć tak wykręcony poziom trudności, że okej, czemu nie? Jak ktoś chce się wściekać przed kompem, to go ahead.
Kumpel odpalił jedynkę, gra postawiła go przed zadaniem pokonania kogoś bronią białą, nie informując go, jak w ogóle wyekwipować broń białą, i w tym momencie zginął i stwierdził dziękuję.
Czy no to pewnie byłbym ja, bo uważam, że może inaczej, tutorial jak dla debila nie jest jakiś bardzo wymagany, ale uważam, że podstawowe funkcje gry powinny być wytłumaczone na samym początku. Nawet nie jako tutorial, tylko jako na przykład powiedzmy prolog do gry przykładowo.
No ja powiem tak, że ja muszę się zmierzyć z jedynką, bo mam ją na Epiku, bo kiedyś dawali za darmo. Sam nie kupiłem. Spróbowałbym, bo interesuje mnie sam jakby setting, powiedzmy tak, bardziej jak mechaniczna strona tej gry, która wiem, że jest na 100% jakoś tam niedoskonała, bo nawet to sami twórcy przyznają. Zresztą w tym trailerze, który wypuścili w tym tygodniu, gdzie to w sumie nie jest trailer, tylko to jest bardziej making of, powiedziałbym, gdzie oni sami przyznają, że no w sumie dwójka to jest to, co chcieliśmy zrobić, tylko nie mieliśmy kasy w przypadku jedynki. Gdzie ta jedynka okay. I tak była dużą, gromna, jak na proste no, możliwości
to
europejskie.
To była potężna produkcja przecież.
Znaczy, wiesz, to 50 osób to robiło.
No, ale no dobrze, ale to była potężna gra ogólnie. Bardzo często porównywano do Skyrima wcześniej.
Jeżeli chodzi o wielkość samej gry i w rzeczywistości o zawartość, to było duże. I to przede wszystkim było dość takie ciężkie pod tym względem, że ta masa systemów była, wiesz, różnych. Graficznie to było niesamowite. Po prostu do tej pory ja uważam, że to ta gra wygląda dobrze. Jedynka.
No tak, owszem, owszem.
W rzeczywistości, jak robisz port na PS5, no to w sumie dalej to jest wyzwanie dla tej platformy. Powiem szczerze, pamiętam, że ta gra też patche później dostawała z ray tracingiem i faktycznie potrafiła komputer dość mocno obciążyć. Zresztą sławetny engine, CryEngine, który napędzał wszystkie Crysisy, zmodyfikowany.
Tutaj no, pali komputery do dzisiaj.
Bardziej też ze względu na trochę jakby ten oryginalny Crysis, bardziej ze względu trochę na to, że no powiem tak, architektura sprzed ponad dekady była trochę inna komputerów niż współczesnych i on nie wykorzystuje po prostu wszystkich mocy obliczeniowych,
no owszem,
tylko tam
owszem.
Się na tym jednym rdzeniu, wiesz, próbuje wysilać, co czasami może zaowocować w tym, że wcale lepiej nie będzie chodzić pomimo mocniejszego komputera. No ale owszem, będzie dwójka Kingdom Come'a, więcej tej średniowiecznej zabawy w bycie jakimś wieśniakiem średniowiecznym. Czyli rycerzem w tym wypadku, bo tam...
Tak, że zaczynasz w błocie i kończysz jako jakiś tam, nie wiem, ultra fajny ekstra lord.
Tak, zobaczymy. Też mamy więcej informacji odnośnie Czarnej Pantery od Electronic Arts, która ma być, ojejku, kto by się spodziewał?
Open worldem.
Grom z otwartym światem.
Mam ich za mało ogólnie.
Tak, jakby wiesz, ogólnie zmierzamy do takiego momentu, kiedy wszystkie gry stają się taką monogrom w rzeczywistości. W dwóch wydaniach, albo singleplayerowym, albo multiplayerowym. W singleplayerowym to dostajesz po prostu kolejnego open worlda, który nie różni się od pozostałych open worldów praktycznie niczym.
Niczym, no bez kitu.
Albo dostajesz wersję multiplayerową, w którym wszyscy próbują być Fortnite'em. I to jest takie, wiesz, śmieszne.
Bolesne.
Tak, bolesne. A w ogóle, wiesz co, jak już tu jesteśmy przy tym, wiesz, no, powiem tak, ja tak nie bardzo czekam na tą Czarną Panterę. Chyba ty też się specjalnie. Czy jakoś...
Znaczy, nie mam parcia jakiegoś wielkiego. Jak to wyjdzie, to ja sobie wtedy poproszę o kod recenzencki i sobie zagram.
No powiesz, czy to było dobre, no.
Wtedy to, i wtedy sobie to zrecenzuję. To znaczy, ja lubię Black Panthera jako postać. Zobaczymy w ogóle, który to będzie Black Panther, bo wiadomo, było ich kilku. Na dzień dzisiejszy nie mogę się w ogóle wypowiedzieć na ten temat, oprócz tego, czy ja czekam, czy nie. Czy czekam? Nie. Czy zagram, jak wyjdzie? Tak. Na pewno nie za swoje pieniądze. Mam mieszane uczucia co do tego, że będzie to wydawało Electronic Arts, bo ostatnią dobrą grą wydaną przez Electronic Arts było Jedi Fallen Order, chyba że liczymy Jedi Survivor, to nowe, czyli kontynuację Fallen Order, pod względem tylko i wyłącznie czysto fabularnym, bo technicznie ta gra była padaką.
Wiesz, jeżeli dostajesz grę od dużego wydawcy w tej chwili, to możesz po prostu liczyć na to, że raz, część rzeczy będzie zamknięta za magicznymi drzwiami zwanymi DLC.
Wiem, za paywallem. Za tak. Paywallem po prostu.
A druga część zostanie dla ciebie po prostu wylana w postaci kupa skórkę z 1001 wersji tej samej postaci, co trochę w singleplayerowych wersjach znaczy, mało znaczenia, ale...
Ja się bardziej boję tego, już nawet, wiesz, pal ich o te mikrotransakcje, bo nikt mnie do tego nie zmusi. No, tak jakby nie muszę wydać pieniędzy na skórkę, jeśli mnie to nie interesuje i jeśli mam akurat na ten segment wywalone. Bardziej boję się tekstów typu Todda Howarda w przypadku na przykład jak Starfield był wydany, że...
It just works.
Gra jest zoptymalizowana.
Przecież to działa, zarobiście.
Ty masz do dupy komputer po prostu, tak. Kup sobie lepszy.
Albo twoja konsola jest za słaba, kup Pro. Co zresztą...
Nie ma PlayStation 5 Pro,
ale,
przynajmniej nie
ale
jeszcze.
Ale plotki są cały czas, co nie? Jakby, że będzie. Jakby coraz więcej jest informacji, że będzie prawdopodobnie to Pro.
To zajebiście, na pewno nie kupię, wystarczy mi jedna konsola. Tak. W sensie jedno PlayStation mi wystarczy. Tak.
Wiesz, przynajmniej takie Kingdom Come Deliverance raczej cię zbrojami nie obsypie za paywallem. Przynajmniej ja się nie spodziewam.
Raczej nie.
Co nie? Ale jak już mówimy o tych paywallach i o tych wszystkich jakby grach, usługach, no to okazuje się, że badania Game Developer Collective wykazały, że 3/4 deweloperów boi się tworzyć gry usługi, chociaż wszyscy bardzo je chcą.
To znaczy, to trochę się wcale nie dziwię, bo to tak jakby nie jest żadna nowość dla mnie, bo wszystkie ostatnie gry usługi, które były wydawane, i to nawet nie muszą być ostatnie, tylko trochę tak jakby historia udowadnia, że one kończą zazwyczaj tragicznie.
No wiesz, tak, 70% z tego to jest rzeczy, które nie działają kompletnie, nawet chyba więcej.
Suicide Squad, kwikło, Avengers, bo masa innych tam gier kwikła. Z tego typu kwikła.
Tak, i to jest też bardzo często, to jest taki zachwyt początkowy.
O, Diablo 4 też mocno, trochę kwikło.
Tak. Wiesz, to jest taki początkowy zachwyt, gdzie duży dopływ gotówki, a później się okazuje, kurde, ale to trzeba praktycznie co tydzień nową grę robić.
To znaczy, wiesz, ja nie mówię, że nikt w to nie gra, bo wiadomo, wychodzi nowa gra, ludzie są podjarani, wiadomo, nowość, zagrajmy sobie. Tylko wiesz, radość się kończy po tygodniu, jak kończy tak. Wątek główny i nagle jest takie, ale ja... Nie mam tu nic do roboty. Co ja mam teraz robić? Co ja mam tu do zrobienia?
Wiesz, i to, tym bardziej, że co innego jest, jak jest singleplayerowa gra i po prostu sobie przejdziesz i w sumie nie, jakby już deweloper to zamknął, spaczował, może tam parę jakichś optymalizacyjnych walnie i może sobie nad kolejną rzeczą pracować. A tutaj w rzeczywistości przed deweloperem stoi takie coś, że no wydaliśmy tą grę, w zależności od tego, czy była hitem, czy nie, no to i tak musimy teraz produkować i to nas dodatkowo kosztuje. I w sumie nie możemy zacząć kolejnej, bo musimy cały czas wspierać tą jedną. Więc
owszem,
to jest taki pakt z diabłem.
To jest takie strzelanie sobie w stopę.
Tak,
po prostu.
Więc nie dziwi mnie, że...
Nie skupisz się na niczym nowym, tylko cały czas delegujesz zespół do robienia jakiegoś tam czegoś nowego do tego samego barachła. To przecież można się zżygać robienie tego samego.
Dokładnie, dlatego mnie nie dziwi, że deweloperzy z jednej strony patrzą, o, finansowo to może być super, jak my trafimy tą złotą górę.
Ale to właśnie wcale nie, bo ile jest działających gier usług w tym momencie?
Tak, właśnie o to chodzi, że to może być, ale najczęściej nie jest. Stąd
Jest jedno gówniane League of Legends, które jest w dalszym ciągu jedną tą samą gównianą grą z 1000 postaci, gdzie community w dalszym ciągu się nie zmieniło, to dalej są 12-latki, które się obrażają starą.
Stąd, wiesz, jakby to jest takie, dobra, robimy, ale później może być bardzo cienko. I wiesz, jest przesycenie też rynku w pewnym momencie i my jesteśmy w tym momencie, kiedy jest już tego wszystkiego za dużo. I pytanie, no w ile ty możesz grać takich gier? No ja gram w jedną w rzeczywistości.
Nie wiem, stary, no powiem ci na przykład, że oczywiście z całym szacunkiem dla takich gier, ale na przykład nawet ja jestem zmęczony, nie wiem, po 200 godzinach ogrywania jakiegoś RPGa, bo miewam takie momenty, że stwierdzam, że kurde, zagrałbym już coś nowego,
tak, tak.
Ale ja niestety mam taką tendencję, że jak zaczynam, to chcę skończyć, bo ja wiem, że jak potem zacznę coś nowego, to już nie wrócę do tamtego, ja muszę skończyć.
Ale wiesz, chodzi o to też, że po prostu jedna osoba może maksymalnie w jedną grę grać i to już jest za dużo. Ja tam, wiesz, czasami od czasu do czasu po prostu ze znajomymi sobie pogram w Apex Legends i w sumie tyle. Wolę sobie pograć w single player jakąś gierkę.
Jeszcze taki jeden przykład taki też podam. Od twórców Borderlands swego czasu wyszła gra, która nazywała się Battleborn.
Tak, tak.
I ten Battleborn wywalił się na głupi rej chyba po półtora roku.
To była gra, która wyszła, miała nieszczęście wyjścia w tym samym momencie, kiedy premierę swoją miał Overwatch. Tak,
tak, dokładnie.
I to
tak.
Była gra typu, która wyglądała trochę jak taka...
Jak Borderlands, trochę jak Overwatch, a w sumie ty nie wiedziała, o czym tu chciało być.
Mi to przypominało gierkę we Flashu, taką, wiesz, stylistycznie.
Też, trochę.
Co nie?
Też.
Jeżeli chodzi o ikony, o wszystko, miało taką stylistykę trochę w owym czasie popularną w sieci po prostu.
O, przykład ten, no jak on się nazywa, Overwatch też wcale nie przędzie jakoś specjalnie dobrze.
Nie, teraz jakby, wiesz, wrzucili tą dwójkę jako grę free to play i ta gra po prostu umiera pomału. I ja jestem zdania, że wiesz, no nie można mieć tego za dużo. No powiem tak, no. Każda gra w pewnym momencie umrze, jeżeli chodzi o te free to play.
Kolejny przykład takiej gry to jest Destiny 2. I okej, fajnie, to zaczynało jako gdzieś tam w miarę free to play gra, to znaczy musiałeś ją kupić, ale kontentu miałeś pod dostatkiem. A teraz mamy 10. rozszerzenie, za każde rozszerzenie musisz zapłacić.
Mm-hmm.
Ile można płacić za jedną grę, przepraszam?
Nie wiem, spytaj graczy WoWa.
Dobra, spadaj.
No taka jest prawda. Każdy to jest gra teoretycznie, która działa jak free to play, ale musisz za każde rozszerzenie płacić. Jeszcze musisz płacić abonament.
Znaczy nie, no okej, okay, to jest prawda. No akurat ale WoW działa, jakby to... Ja wiem, że te mówimy od 20 lat o tym, że WoW umiera i nie chce zdechnąć, to trochę jak Gwiezdne
Gra,
Wojny.
Która jakby trochę już jest w rozpędzie, bo bycie taką kulą śnieżną, która już się toczy od ponad dekady. Prawie
no w tym roku to już 20 lat.
Tak.
Nie no, w tym roku 20 lat będzie.
No, więc od 20 lat się toczy w rzeczywistości i trochę już tak ludzie z przyzwyczajenia, niektórzy płacą za ten moment, powiedziałbym szczerze.
To znaczy tak... No nie wiem, no teraz wrócił Krzysiu Mencen, więc to jakiś tam, jakaś wizja faktycznie to jest. Zobaczymy, jak ten The War Within wejdzie. Wierzę, też nie wychwalam tego WoWa pod niebiosę, bo ja wiem, że on ma swoje mankamenty. Tam nawet lorowo w pewnym momencie ta gra się wywróciła w ogóle na głupi rej.
Staraj się utrzymać wszystko w ryzach przez 20 lat.
No, teraz gdzieś tam to wraca z powrotem do norm, bo to gdzieś tam wraca do tych ważnych wątków, na które czekaliśmy od 7 lat, ale dobra, okej. Okay. Ale tak jak podałem przykłady gier typu Destiny właśnie, czy jakieś te wcześniejsze, ile można tłuc jeden tytuł? No przecież ci ludzie, którzy robią te gry, to muszą po prostu nienawidzić przychodzenia do własnej pracy, serio.
Tak, wiesz, nawet dla mnie kwestia jest taka, że ja sobie w coś pogram, ale w pewnym momencie stwierdzam, a ty w sumie już mi się nie chce. Tłukłem w tego Marvel Snapa przez jakiś czas, aż w końcu stwierdziłem...
No ja wiem.
A już mi się w sumie znudziło. To co miałem pograć, to pograłem, nie wydałem na to ani złotówki... To dziękuję, jakby mi wystarczy.
My na przykład z Renatą mamy tak, to nie działa codziennie, ale ten tam od czasu tak, że na przykład odpalamy sobie na PlayStation Double Dragona, tego nowego. Albo na przykład Żółwie Ninja i chodzimy i napieprzamy od lewej do prawej. Czy robimy to codziennie? Nie. Ale od czasu do czasu,
tak. Jak
potrzebujemy jakieś tam frustracje wywalić z siebie, to po prostu obijamy mordy i dobrze się bawimy. Dzisiaj będziemy chyba próbować Stardew Valley i sadzenie rzepy razem.
Wiesz, kwestia jest taka. Problemem jest też to, że te gry bardzo często cię zmuszają do tego, żebyś ty siadał do nich codziennie. Że to nie
na
jest
przykład.
Tak, że a ja sobie dzisiaj pogram w tą grę i w sumie nie muszę sobie jakoś martwić jakieś perki czy coś tam.
A ja wolę sobie zrobić na przykład z Renatą 2-3 stage'e gdzieś tam co któryś wieczór i na przykład to nie jest tak, że gra mi każe, nie wiem, robić dalej, bo jak teraz wyjdę, to cały progres się zresetuje na przykład.
Wiesz, dostajesz większość z tych gier te takie rzeczy z MMO wyciąga typu no, masz ileś tam jeszcze tych zadań do zrobienia. Jak dzisiaj ich nie zrobisz, to sorry, co nie?
O, ja mam jeszcze jeden zajebisty przykład fajnej gry usługi, gównianej gry usługi, która umarła w tym samym roku. Fallout 76. Przy całej mojej miłości do uniwersum Fallouta, bo jestem z tą grą od kiedy mam, znaczy z tą serią od kiedy mam 10 lat, kiedy zobaczyłem, położyłem ręce na fizycznej wersji jedynki. No ta gra umarła. Kiedy ten PC został wprowadzony? 5 lat po premierze? Przecież ta gra to jest jakiś żart.
Wiesz, dla mnie jest kwestia taka, że te gry mnie męczą, jakby takie współczesne traktowanie gier multiplayer mnie często męczy tym, że one chcą ode mnie, żebym ja non-stop nie grał, kiedy ja po prostu chcę mieć od czasu do czasu możliwość sobie w nią pogrania i chciałbym pograć co innego.
Ja już bardzo chętnie skończyłbym ten temat, jeszcze tylko powiem jedno zdanie. Jak mam zapowiedź nowej gry usługi i dostaję, wiesz, te piękne zapowiedzi, gdzie są pokazani deweloperzy, ekipa techniczna, która się wypowiada, i oni mówią, że tak, że będziemy regularnie content dodawać, będą patrzeć, ja mam takie typie, komu ty te bajki wciskasz, chłopie?
Tak.
Proszę cię.
I w tym czasie od 30 lat ludzie grają w Quake'a. Przejdźmy dalej. Informacja z kolei ciekawa jest taka, że przy okazji premiery Ghost of Tsushima na PC
w maju,
PlayStation też wprowadza nakładkę na gry PlayStation, która będzie umożliwiać ci raz zdobywanie achievementów na PlayStation na koncie. Dodatkowo będzie ci umożliwiała też na przykład kontakt ze znajomymi na PlayStation i masę innych rzeczy, po prostu tak jakbyś, wiesz,
został... Znaczy, to ma plus i minus.
Tak.
Z jednej strony musisz się podłączyć do swojego konta
PlayStation
usługi, Network,
tak.
Która nie chce być czarnowidzem, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że mimo wszystko będzie obniżała FPS i technicznie będzie wpływała po prostu na obciążenie systemu. Ale z drugiej strony fajnie, że gdzieś tam będą te achievementy odblokowywane. No tak jak powiedziałem, ja już mam tą grę za sobą, mam platynę, więc służę radą jak coś, nie?
Szczerze, kompletnie by mnie zdziwiło, jakby PlayStation w pewnym momencie, raczej Sony tutaj pod marką PlayStation już nie tylko miało konsolę, ale też po prostu aplikację, która będzie raz sprzedawała gry i po prostu będzie taką takim koniem trojańskim na PC-cie trochę.
Na PC trochę tak.
I wiesz, to jest kwestia taka zmiana z produkcji konsoli na produkcję w sumie aplikacji ekosystemu? Troszeczkę?
To znaczy, może inaczej. Nie brałbym pod uwagę, że oni by tworzyli swoje systemy czy coś.
Nie, ale na takiej zasadzie jak Steam, co nie? Że to będzie działało.
Nie, no nie, to tak. To już bardziej wierzę w to, że oni będą tworzyć sobie, w sensie Sony, będzie tworzyć kolejne tam edycje, wersje PlayStation, ale przy okazji będą wydawać te same gry na PC po prostu na swojej własnej platformie.
Tak. O, dzień dobry, Alexa. To jeszcze umożliwia też komunikację głosową z ludźmi na PlayStation, więc to też taki
znaczy,
fajny,
no,
fajna rzecz.
Nie ukłamujmy się, wszyscy i tak siedzą na Discordzie.
No tak, ale to wiesz, jakby jest niby możliwość, jak masz na konsoli, co nie, tam, bo oni mają jakiś swój system do komunikacji głosowej, to i możesz tą aplikację wykorzystywać. I to jest spoko. Interesujące, zobaczymy, co Sony zrobi z tym dalej, bo tak jak mówimy, może będzie coś więcej z tego wynikało.
No, ale oczywiście wszystkim graczom PC-towym, sam jestem graczem PC-towym w większości, tylko mnie trochę PlayStation rozleniwiło, ale tak czy siak życzę oczywiście przyjemnej gry, bo Ghost of Tsushima to jest jedna z najlepszych gier w ogóle dekady. Jeśli nie w ogóle.
Dobrze, przejdźmy do jakby śmiesznego moim zdaniem tematu, bo pamiętamy te trailery Silent Hilla 2 remake'u zrobionego przez polskie Bloober Team.
To znaczy to już wyszedł już
nie,
ten Silent
Hill? Nie, to cały
Hill?
Czas jest w produkcji. W ogóle ja w międzyczasie zdążyłem tak, kupić ich akcje i sprzedać zaraz przed tym, jak wyszedł trailer, żeby nie stracić pieniędzy. Ale...
Znaczy trochę tak, bo mimo wszystko, to znaczy, ja pamiętam, ten trailer nie wyglądał źle, ale z drugiej strony on wyglądał typowo polsko. Przepraszam,
tak, nawet ten bohater,
po
patrz na tego bohatera w oryginalnej wersji i on wygląda jak taki Stasiek, co nie?
Trochę
taki polski Janek, robotnik, co nie? Patrzysz na niego. I tym razem to chyba nie tylko my mieliśmy takie wrażenie, bo twarz bohatera się zmieniła z powrotem na taką, że bardziej przypomina głównego bohatera oryginału. Wciąż ma troszeczkę, moim zdaniem, polskie rysy, ale przypomina bardziej Amerykanina z oryginału niż to było wcześniej. Ci nawet prześlę zdjęcie. Nie będziesz...
Czekaj, kto wydaje Silent Hilla w ogóle? Kto ma tam prawo
Konami.
Do tego?
To jest Konami.
Konami. O. Właśnie, ja mam takie dziwne wrażenie, że Konami chyba za bardzo po prostu się zapatrzyło na Capcom i na te remake'i Residenta i oni chyba stwierdzili, że o, to jak oni mogą, to my też możemy. Ja mam takie, ale po co, ludzie?
Wysłałem ci tutaj zdjątko oryginalne, jakby to dolne jest oryginalne, a to górne jest nowe. Trochę go tak, wiesz, zrobili mu taką bardziej szczękę amerykańską, nie taki...
Trochę tak, ma taką wielką szczenę.
Tak, nie jest już takim Januszem.
To dolne wygląda trochę jak taki zmęczony życiem z tym zarostem, a tu go raz, że wygładzili, ten zarost mu też bardzo mocno przystrzygli.
Tak, to wiem, jakby ja patrzyłem, kurde, widać, że Polacy robią z pierwszego. Drugi już wygląda bardziej podobnie, chociaż wciąż ja mam wrażenie takiego, wiesz, trochę tej polskości w nich zostało, ale wiesz, już wracając do tego, co ty mówiłeś odnośnie tego parcia na szkło ze strony Konami, pamiętaj, że oni stwierdzili, że musimy wrócić do gier, bo w trakcie pandemii te wszystkie siłownie trochę kiepsko przędły. Musimy wrócić do gier i oni mieli przecież teraz tak strasznie taką ofensywę z tym Silent Hillem, gdzie oni masę różnych gier zapowiedzieli.
Ja wiem. Tam jeszcze jeden Silent Hill jest jakiś produkt.
Jest tam tego w cholerę w produkcji i zobaczymy, co wyjdzie, ale jakby nie miałbym dużych nadziei, bo to wciąż Konami, które bardziej po prostu tak biznesowo na to patrzy niż ze strony jakiejś tam artystycznej, co często wygląda tak, że później dostajesz taką grę komórkową w świecie Silent Hilla, gdzie wszystko jest za tym, za kurtyną z pieniędzy.
Mam takie dziwne wrażenie, w sensie taki, kto wpadł na pomysł, że Polacy remake'owali japońską grę? Przecież to jest dziwne.
Bloober Team, sam Bloober pewnie się zgłosił na to, bo tam Bloober, nie wiem, kto się...
Ale to jest strasznie dziwne dla mnie, naprawdę, to jest to. To powinna firma matka remake'ować, a nie zewnętrzne studio.
Squall, musisz zrozumieć jedno, że jako firma robiąca gry, to Konami musiało się odbudować praktycznie w tej chwili. Oni nie mają wewnętrznych za dużo studiów, bo oni się nastawili, że my będziemy robili tylko gry komórkowe, od nich wszyscy podchodzili, przecież główno wszystkich ludzi praktycznie, którzy mieli jakąkolwiek wartość, zabrał ze sobą Kojima.
No tak, ja wiem, Kojima Makose z Konami.
Genius Kojambo zabrał wszystkich do Stanów Zjednoczonych i w sumie tam w tym studiu japońskim to zostały same jakieś ogryski.
Tak,
i tworzy
gry o dinozaurach teraz.
Tak. No Konami nie ma po prostu kto robić gier. Stąd oni to outsourcują do różnych. Zwróć uwagę, że te wszystkie właśnie Silent Hill i te inne produkcje, które oni tam mieli, to też poszły do jakichś zewnętrznych studiów. Chyba jedyne studio, które się tam ostało, to robiło PS-a, wiesz, piłkę nożną. I to i tak jakby w jakimś ograniczonym stopniu, bo oni przeszli na model free-to-play. W ogóle ta ostatnia odsłona też była mocno rąbana przez wszystkich.
No w każdym razie trochę mnie to boli, a druga sprawa, ja zaś nie chcę być jakimś czarnym wróżem i złorzeczyć i zło wróżbić, że tak powiem. Ale żeby przypadkiem Bloober się z tego rowerka nie spierdzieliło i głupiego ryja sobie nie rozwaliło za chwilę.
Właśnie to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że to im na zdrowie nie wyjdzie. Tym bardziej, że oni robili te gry tak z różnym skutkiem, co nie, jeżeli chodzi. Finansowo było dobrze, ale niekoniecznie było świetnie, jeżeli chodzi o tą krytyczny odbiór, powiedzmy to tak. Dobrze, może tyle skończmy Gaming Room, jeżeli chodzi o rzeczy cyfrowe i przejdźmy do bardziej fizycznych na planszy, gdzie zamki Burgundii wylądują niedługo na twoim stole, w nowej edycji, bardzo ładnej zresztą.
Tak, bo oni teraz robili reprint tej gry planszowej, zresztą dość takiej kultowej, myślę.
Ona dostaje reprint raz na jakiś czas, ja sam mam wersję jakąś taką, wiesz, z dodatkami, ze wszystkim, co była taka Ultimate parę lat temu,
no
z tą brzydką oprawą.
Nam Renata zamówiła, bo szukaliśmy czegoś fajnego ostatnio i doszliśmy do wniosku, że...
To jest bardzo relaksujące.
Tak, że zamki Burgundii są bardzo relaksujące, to po pierwsze, po drugie, oprawa graficzna tej gry jest przepiękna, po trzecie była bardzo tania, bo tam za tą edycję maksymalną Deluxe Splendid, to co się nazywa Splendid, ten najwyższy pleb, tam jest 130 zł miesięcznie.
Dostajesz,
to są grosze.
Naprawdę takie porządne pudło z kartonem w rzeczywistości w sumie.
Tak, a kolejna sprawa, że wszystkie te heksy są akrylowe w tej wersji.
A w ogóle to robi chyba u nas, Awaken Realms.
Awaken robi, tak robi
więc,
Awaken Realms.
To jest w ogóle zupełnie inny poziom, bo zazwyczaj tą grę robiły, wiesz, takie zwykłe wydawnictwa, które wszystko robią w kartonie, a tutaj w tym wypadku, jak mówisz, plastikiem się zajmuje.
Nie, to u nas robią ci. Tak, u nas to robi Awaken Realms, czyli już tacy weterani, że tak powiem.
Weterani, którzy bardzo inwestują w wysokiej jakości figurki zawsze.
Oj, zdecydowanie. Tak, dlatego czekam na to jak chory.
Zresztą firma z naszych regionów, bo to jest firma z Wrocławia.
No tak, bo to zaraz Dolny Śląsk właśnie.
Tak, oni się zajmowali na początku malowaniem figurek i przeszli później w produkcję własnych rzeczy i właśnie tworzeniem własnych gier planszowych.
No, także czekam na to bardzo mocno, zobaczymy. No i tak jak powiedziałem, to cena była naprawdę tutaj przyjazna.
Tak.
Jeszcze braliśmy pod uwagę Cyklady w tej wersji jakiejś tam ultimate'owej, ale
ja to zamówiłem.
Cena była, ja wiem, ale tam chyba raz, że nie było tego stretch paya, żeby można było sobie to złożyć na raty.
Nie, nie było.
No właśnie, i cena trochę przybiła.
Cena była wysoka, tak, jeszcze przesyłka dużo kosztuje tam.
I przesyłka też, bo to chyba nie było u nas w Polsce robione, tylko po prostu był język polski dostępny. Ale to chyba robiło Studio Matka.
Tak, robi to Studio Matka, ale ja ci dam grupę facebookową później, gdzie jest gość, który prowadzi sklep i on różne Kickstartery zamawia na takiej zasadzie, że zamawia do sklepu, a później rozsyła po tych ludzi i wtedy przesyłki.
O, to ja chętnie przyjmę, bo ja do tych Cyklad to się przymierzam od lat, ale zawsze wiedziałem, że Cyklady mają w ciul pudełek dodatkowych.
Nie wiem, czy to będzie akurat to, bo on to zamawia, wiesz, na takiej zasadzie, że jak są Kickstartery, to on wtedy zamawia, co nie? ale ogólnie jeżeli będą różnego rodzaju Kickstartery, to ci się może przydać.
To znaczy ja na przykład się, wiesz, uśmiechnę do tego, na przykład jakiś czas temu, to mówiłem tutaj zresztą, na Allegro znalazłem Zerywie, to jest taka gra od Koliba Games, od tego studia, gdzie ta edycja gamefoundowa czy kickstarterowa kosztowała jakieś horrendalne pieniądze, a tutaj znalazłem na Allegro za 300 zł tą fajną edycję, którą chciałem.
Ogólnie jeszcze ci powiem, że jak rozmawialiśmy o tym Awaken Realms, to mi się przypomniała taka anegdotka, że właściciele Awaken Realms mieli bar we Wrocławiu planszówkowy, który się nazywał Arbar, AR Bar, czyli Awaken Realms Bar. I ten bar do tej pory istnieje, chociaż właściciele już się zmienili. I nazwa została, chociaż z tego co pamiętam, oni długo się zastanawiali jeszcze nad tym, jak to nazwać. Więc może się zmieni jeszcze. Ale to jest tam koło Miodosytni, jak ktoś we Wrocławiu jest, to wie, gdzie to ten bar się mieści. Powiedzmy to tak.
Okay.
Taka ciekawostka, że swego czasu właśnie właściciele kupili sobie lokal we Wrocławiu do planszówkowania. Stąd też jakby też zostały jakieś modele tam i dużo jakichś różnych ozdobników takich w tym barze z poprzednich właścicielach. Dobrze. I jeszcze tutaj jest samodzielne rozszerzenie Marvel United.
Spider-Geddon.
Tak.
Tak, i tam dostajemy masę nowych pojęciach postaci, bo tam będzie chociażby Symbiote Spider-Man, czyli Spider-Man w kostiumie Venomowym, tym czarnym, czy Superior Spider-Man i Spider-Punk przykładowo. A, jeszcze Spider-Man Noir.
Tak.
To u nas oczywiście wydaje Portal Games. Ja już się dogadałem w kwestii egzemplarza recenzenckiego, także ja już zacieram ręce, bo... A i tam jeszcze będzie Scarlet Spider, czyli Ben Parker, czyli tam będą same moje ulubione wersje. Znaczy ja wolę Kane'a, ale mam jakiś tam sentyment do Bena. Plus bardzo, bardzo lubię Superior Spider-Mana. No i oczywiście Spider-Man w czarnym kostiumie. To jest, uwaga, moim zdaniem najlepszy design. Nie wiem, że to jest może kontrowersyjne, ale serio wolę czarny ten kostium niż ten oryginalny.
Amerykański.
Niebiesko-czerwony.
Tyle jeżeli chodzi w tym temacie. Przejdźmy do jakby już grochu z kapustą, gdzie w rzeczywistości tam parę tematów jeszcze jest. W sumie dwa. Masz nowy zegarek?
Tak, w tym tygodniu, znaczy, no tak, w tym tygodniu, w poniedziałek, we wtorek dostałem zegarek nowy, Amazfit GTS 4 i jestem pod wrażeniem. Naprawdę bardzo fajnie, bo jest znacznie większy od tego mojego poprzedniego, a miałem Mi Banda 7 Pro i jest o wiele fajniejszy. Ma bardzo dużo fajnych opcji. Jezu, nie będzie to jakaś bardzo specjalistyczna recenzja, bo jeszcze gdzieś tam w dalszym ciągu...
Na razie to widziałem wrzuconego Pip-Boya na niego, na ten zegarek, jak mi pokazywałeś.
Tak, bo też mi tego trochę brakowało, żeby sobie jakieś fajne tarcze poustawiać, bo ten Mi Band mimo wszystko nie miał jakiejś bardzo dużej ilości tych tarcz. Wiadomo, tam jakieś nowe się pojawiają cały czas, niektóre były naprawdę super, ale tutaj mam w ogóle osobną aplikację od tych watch face'ów, czy od tych tarcz, gdzie jest ich naprawdę od zesrania i możesz sobie wybrać, co tam chcesz. No i mam sobie właśnie Pip-Boya ustawionego z Fallouta, bo teraz jest w ogóle boom na Fallouta znowu. I fajnie w sumie znosić coś takiego na rączce. I ten Pip-Boy jest o wiele bardziej, wiesz, taki rozszerzoną wersją, bo już na tym ekranie głównym mam temperaturę, w sensie tą faktyczną temperaturę. Mam dni tygodnia, godzinę, miesiąc, ile kalorii zrobiłem danego dnia. Co to jeszcze? Mam ten rytm serca, dystans przebyty, kroki, baterie. Także no fajne to jest. Naprawdę fajne rzeczy, a sam zegarek ma naprawdę całą masę opcji. On nawet ma coś takiego jak tryb kinowy, czyli coś jak tryb samolotowy w telefonie, tylko tutaj to jest wersja zegarkowa, że jak na przykład powiedzmy siedzisz no chociażby w kinie, czy nie wiem, jak nie chcesz, żeby ktoś ci truł dupę, bo nie wiem, jesteście na jakimś spotkaniu, czy nie wiem, robisz coś ważnego, to klikasz sobie ten tryb i na przykład nie masz żadnych wibracji ani niczego innego. Jasne, powiadomienia ci się wyświetlają, ale tak jakby ty o tym nie wiesz, bo nie patrzysz na zegarek w tym czasie, bo tak jakby ci nic nie tego, nic ci nie wibruje. No dużo fajnych opcji tutaj jest, co tu jeszcze mam, tak sobie patrzę. Jezu, nie chcę tego też jakoś przyciągnąć za mocno. No mam co, mam saturację krwi, tętno, pomiary, treningi. A, jeszcze ciekawe, ten zegarek ma osobny sklep z własnymi aplikacjami, bo na przykład strasznie mnie bolało, że on sam nie ma połączenia ze Spotify, ale okazuje się, że to nie jest w ogóle żaden problem.
Ma swoją aplikację. Mhm.
Jest aplikacja, która się nazywa Remotify, która działa dokładnie tak samo, więc nie ma problemu. Nawet mam stare te karty członkowskie, gdzie poustawiałem sobie zamiast dłubać w telefonie, to po prostu mam karty, nie wiem, do Żabki, czy do jakiegoś Kerpura, do Rossmana, do Empiku i innych sklepów z poziomu zegarka, czy nie wiem, z wszelkich możliwych stacji benzynowych. Także bardzo spoko opcja. Mam wyświetlone, o której godzinie wstaje słońce, zachodzi słońce, kiedy wschodzi księżyc i tak dalej. No, mega rzeczy.
Taki kompas. Skrót do aplikacji, które zazwyczaj masz po prostu w telefonie, to one są na zegarsku.
Mam wiesz, nawet kompas. Ja nie, spoko opcja.
Wiesz, ja nie potrzebuję, po prostu bym tak. Kiedyś się zastanawiałem, ale w sumie u mnie by i tak leżał po prostu na biurku przez większość czasu, więc to jest takie, wiesz, no, niepotrzebne dla mnie gadżet, tym bardziej, że ja mam koordynację taką, że za każdym razem bym pewnie ten zegarek obijał wszędzie i on by dość szybko stracił swój jakby urok, powiedzmy to tak.
Rozumiem.
Stąd ja nawet nie interesuję się specjalnie tego typu gadżetami. No i najzwyczajniej w świecie po prostu trochę tak, a niepotrzebne mi to w sumie.
Ja wiem, jeszcze tylko szybko uprzedzę pytanie, co się stało z poprzednim zegarkiem, także nie tworzę elektrośmieci, poprzedni zegarek dostała Renata, a że mam tendencję do bardzo dbania o swoje rzeczy, które mam, o które kupuję, czy o te, które dostaję, nie ma znaczenia, ja po prostu o wszystko dbam pedantycznie, to on jest praktycznie w stanie nowym zachowany, także Renia dostała i Renia się nim cieszy.
No i cool. No i cool. Dobrze, mamy jeszcze Żabkę, która swojego Jusza, Janusza, Dariusza testuje, który jest robotem, który ci dostarczy wszystko.
Ja wiem, że my jesteśmy chyba trochę spóźnieni z tym newsem, bo z tego co widziałem, to gdzieś migało po marcu, ale dopiero mi się to dzisiaj wyświetliło, nie wiedzieć czemu, ale jestem pod wrażeniem. Taki robocik jeździ chyba tylko po Warszawie, ewentualnie po jakichś jeszcze większych miastach. I w sumie nie powiem, nie jest to głupi pomysł, ale ja mam pytanie, co jak ktoś Dariusza po prostu no zakosi sobie na przykład?
No to tak GPS-em go znajdą.
Trochę tak, ale z drugiej strony fajne.
Przyjdą do ciebie, zapuka policja. Podawaj pan Dariusza. Mariusz, nie dajesz Dariusza. Nie oddam Dariusza, Dariusz jest mój.
Boże, Walaszek.
No tak, no kurde, jeżeli kogoś nazywasz, jeżeli swój sprzęt nazywasz Dariusz, dlaczego od razu ci się nie kojarzy, że to będzie Walaszkiem?
Nie, to wali ostro. Mi się to kojarzy od razu z filmem Job, gdzie ludzie wchodzili do marketu i ludzie podchodzili i mówili, Darek, otwórz.
No, ale no, dla mnie ja widzę po prostu, że to będzie Dariusz i od razu wiem, że ktoś mu przyczepi dzidę laserową, on będzie latał po tej Warszawie, albo ktoś mu przyczepi jakiś głośniczek i będzie walił tekstami z Kapitana Bomby.
Na przykład, ale z drugiej strony w sumie, czy to jest tak jakby, nie wiem, zły pomysł? Uważam, że nie. Uważam, że to jest całkiem fajna opcja, tylko ja bym się po prostu trochę bał o bezpieczeństwo tego robocika, bo on, wiesz, to jest słodziak trochę na zasadzie tego Kerfusia, co po Kerfusie jeździł.
No wiesz, jeżeli oni będą myśleli o nim tak jak o Kerfusiu, to ja bałbym się dotknąć Dariusza w pewnym momencie, że trochę czegoś nie złapie. Powiem tak.
Także wiesz, uważam, że okej, pomysł fajny, niby spoko, wiesz, że gdzieś tam Żabka czy Salon, bo nie wiem, czy to te Żabki Nano, czy jakieś inne będą to wysyłać, w sumie wszystko jedno. Tylko trochę bym się bał, że bo mimo wszystko, wiesz, to jest maszyna, ale co na przykład jak stary się zatnie na pasach na przykład?
No właśnie o tym samym pomyślałem, w tej chwili chciałem powiedzieć, że co będzie, jeżeli wiesz, są problemy cały czas z lokomocją tych różnych automatycznych jeżdżących rzeczy. Wszyscy wiemy, jak sprawdzają się samochody samojeżdżące, które powodują różnego rodzaju wypadki. Ostatnio było strasznie głośno o zacinającym się pedale gazu w Tesli, tej Cybertrucku, gdzie 3000 Cybertrucków wróci do Tesli na przymusowe wymiany pedału gazu. Nie mówiąc już o tym, że to jest, wiesz, właśnie zawodne i teraz pomyśl, jakby będzie mogło powodować wypadki drogowe, może kogoś przewróci. Różne sytuacje mogą być z Dariuszem, o których jeszcze nie wiemy.
Ja już uważam, że jak coś takiego wprowadzać, to nawet nie w tych największych miastach, tylko może w tych mniejszych miejscowościach, gdzie to grozi, nie wiem, mniejszą szansą na jakąś kolizję czy coś tam innego.
No ja czekam, aż Dariusz będzie pływał sobie w Wiśle na przykład.
Na przykład, nie?
Jak hulajnogi, co nie? Swego czasu, bo to jest bardzo prawdopodobne, że no, tak się stanie.
Różnych mamy ludzi, nie? Przyjdzie jakiś cymbał i stwierdzi, że on sobie rzuci Dariusza na drzewo na przykład.
Tak, i później byśmy miał drzewko dariuszowe, które będzie obrodziło.
Bo swego czasu, wiesz, był straszny hype w całej Polsce na te...
Hulajnogi,
Na te hulajnogi, nie?
Elektryczne,
Elektryczne, no ale wiesz, pobanowano je w wielu miejscach, bo na przykład we Wrocławiu ta główna firma, która zajmowała się tymi hulajnogami elektrycznymi, stwierdziła, że ona spieprza z Wrocławia. Dlaczego? Ano dlatego, że ludzie rzucali hulajnogi na przykład
do Odry.
Albo do Odry, to po pierwsze, a po drugie na drzewa. I teraz jak jesteś z tej firmy, to weź człowieku drały kilka razy dziennie na drzewa i ściągaj te hulajnogi.
Tak.
Przecież to jest jakiś debilny pomysł w ogóle.
Mnie to nie dziwi kompletnie. Ja wiem, że te hulajnogi zawsze, jak mieszkałem w Warszawie, to one bardzo często w Wiśle lądowały.
No też.
Wiem, że we Wrocławiu to Odra była pełna po prostu elektrośmiecia w tym wypadku.
Więc wiesz, ja tak jakby nie dziwię się tej firmie, że stwierdziła, nie, że nara to i dziwię. Jakby to się nie opłaca.
Nie dziwię mnie, że to się nie opłaca, bo to się prawdopodobnie nigdy nie opłacało, tylko był mocny hype. I podejrzewam, że Dariusz skończy podobnie po prostu. Jako bardzo ciekawa nowinka, która bardzo szybko zderzy się z twardą rzeczywistością istnienia...
Polskich realiów.
Nie, to nie jest tylko polskie realia, bo to jest realia, które też istnieją w Stanach Zjednoczonych, gdzie był przecież facet, który sobie hordował te kulajnogi, bo ludzie mu parkowali na podjeździe.
No, czemu nie?
Albo rzucali mu na trawnik i on stwierdził, że no jak jest na moim terenie, to jest moje.
To moje. No wiesz, Stany Zjednoczone tak działają.
A później byś miał dom pełen Dariuszy, co nie?
No, albo na przykład co stary w momencie, jak na przykład, no nie wiem, to oczywiście jest sytuacja teoretyczna tylko. No, ale nie wiem, co jak na przykład Dariusz się, nie wiem, zatnie na terenie prywatnym, co wtedy?
Dariusz jest twój.
No właśnie.
Żyjesz już z Dariuszem. Wiesz, kolega kiedyś pracował w firmie, która rowery zbierała, różne zaparkowane, wiesz, we Wrocławiu, takie na kartę. I też mówił, że w różnych miejscach je znajdywał i to był cały rytuał właśnie jeżdżenia po całym Wrocławiu i ładowania ich na pakę i tak dalej.
No właśnie, bo to przecież ma lokalizatory wbudowane, nie?
Tak, to wszystko ma, tak.
Potem jesteś takim, no nie wiem, powiedzmy, że no jest sobie typowy jakiś paniuzek, no ma pracę jaką ma, żadna praca nie hańbi, wiadomo, każdą trzeba szanować. Ale to podejrzewam, że wcale nie było mu w smak, jak ma, nie wiem, wchodzić 15 razy w ciągu dnia na drzewo albo do Odry na przykład.
O tyle właśnie z rowerem było o tyle dobrze, że te rowery są dość ciężkie, to nie są takie leciutkie rowery, więc wrzucenie ich gdzieś tam do Odry czy na drzewo to nie wchodziło w rachubę najczęściej i raczej korzystali z tego ludzie, którzy mieli trochę szacunek do tego. W przypadku właśnie tych hulajnog to nie dość, że one były bardzo lekkie i dość awaryjne, jeszcze drogie niesamowicie do obsługi, no to one bardzo często w różnych śmiesznych, dziwnych miejscach lądowały. Wiesz, jak możesz ją jedną ręką podnieść i rzucić gdziekolwiek, no to nic dziwnego. Z rowerem tak nie zrobisz w rzeczywistości, więc rowery mają troszeczkę większą przyszłość. Powiedzmy to tak. Pamiętajmy, że ten lokalizator nie działa, jeżeli zostanie wyłączony całkowicie, jeżeli ta skrzynka jest na przykład nie jest wodoodporna i wpadnie do takiej sobie Odry. No to powodzenia.
No, także wiesz, trochę mnie też denerwuje to, że mamy takie te nowinki, czyli gdzieś tam sobie firmy testują. Ty jak gdzieś tam, wiesz, były testowane drony dostarczające paczki z Amazona chyba, jeśli się nie mylę.
Tak, które też nigdy nie weszły w życie właśnie.
No tak, i chyba nie wejdą w życie, bo ludzie nie szanują takich rzeczy i strasznie mnie denerwuje, że my nie szanujemy takich rzeczy. Niby fajne udogodnienie, ale ktoś oczywiście z baseballem podleci i musi z przeproszeniem pierdolność, bo go krew zaleje, inaczej tego nie zrobi.
No powiedzmy, dobrze, skończmy temat, będziemy różne sposoby na zabicie Dariusza znajdywać, a to chyba nie o to chodzi.
Chyba nie o to chodzi. Tak. Szanujmy, ludzie, szanujmy to, co mamy i szanujmy rzeczy, które są też czyjeś, szanujmy.
Też kwestia taka, że ja mam nadzieję po prostu też, że ta osoba, która dostarcza mi rzeczy, będzie też szanowała moje rzeczy. Nie dokładnie. Będzie, wiesz, mi paczką... Boże, jak ja kocham po prostu wszystkich ludzi, którzy zamawiają planszówki, co nie żyją w tym świecie i wszyscy wiedzą doskonale, jak potrafią ci ludzie, którzy paczkami się zajmują, traktować przesyłki i wiesz, różnego rodzaju rzucanie całkiem nieźle opakowaną paczką też się kończy często tym, że wraca do ciebie karton taki wywięty, wygniecony, a zawartość niekoniecznie w jednym kawałku.
To w sumie jest fajny temat na koniec, dlatego powiem, że ludzie, szanujcie swoich kurierów, którzy do was przyjeżdżają, naprawdę, bo to jest...
Gość, który pracuje tak samo jak ty, no.
Tak, bo to jest niewdzięczna praca, ludzie cię wiecznie poganiają, nie biorąc pod uwagę tego, że ty masz jakieś tam godziny pracy też, gdzie musisz zdążyć rozwieźć ileś tych paczek, nieważne czy do paczkomatu, czy pod twoje drzwi, szanujcie ich, nie wiem, dajcie im czasem herbaty, kupcie im tam czekoladę, wy nie zbiedniejecie, im będzie lepiej, serio.
Tak, dajcie końcówkę z renty Tomaszowi.
Na przykład.
Ogólnie tam, wiesz, do mnie zawsze dzwoni.
Szanuj Dariusza swego.
Tak, do mnie listonosz zawsze dzwoni, bo ja jestem w domu, często pracuję z domu, więc zawsze otwieram i no,
Ja praca mam takiego fajnego młodego, kuriera, który bardzo, bardzo często do mnie przychodzi, bo ja akurat mam farta, że mam na 12 do roboty, więc mam, mam możliwość się wyspać. Tyle razy, ile ten kurier oglądał mnie w gaciach i nic z tego powodu nie robił mi problemu, ale wiesz, zawsze mnie wita z uśmiechem, mówi spoko, zanim przyjeżdżam do pana wcześniej, bo wiem, że pan jest w domu. Ja zawsze mu dziękuję, bardzo mi miło.
Bo to mu pomaga też z rozwiezieniem tych wszystkich rzeczy, bo on już ma sobie trasę, co nie? I tutaj wie, że ciebie zastanie, już ma z głowy odkaczoną gulicę i leci sobie dalej, co nie? Nie musi tak na nikogo czekać czy coś.
No. Ludzie, naprawdę, bo to jest gówniany, niewdzięczny zawód, a jeszcze im tylko problemu sprawiacie.
A we mnie wkurzaj właśnie, jak ktoś... Wiesz, tak samo jak kurde z jakąś ekspedientką gdzieś czy coś tam, wiesz. Ludzie robią czasami z igły widły niepotrzebnie, a to ludzie, wiesz, normalnie mają pracę, po prostu on chce zarobić, iść do domu, mieć spokój.
Dokładnie, ale ja to wiem, stary, bo ja przecież na studiach pracowałem na kasie w różnych marketach. Ja wiem, jak to jest upierdliwe i stresujące, jak masz kolejkę iluś tam osób, sam jeszcze nie za bardzo tej kasy ogarniasz i stoi z tyłu taki typowy Janusz, że co się, kasa zaciąłaś, tak to wolno idzie.
Zoławeś, przestań. Idź sobie pan na tą, na samą obsługówkę, będzie szybciej.
Dokładnie tak.
Dobrze, tymi słowy kończymy ten odcinek 69, który był, muszę powiedzieć, bardzo nice.
Był festiwalem wydzielin bez wydzielin.
Tak, było nice i dziękujemy wam, że jesteście z nami. Przypominamy, że jesteśmy na wszelkiego rodzaju platformach, od YouTube'ów, przez Spotify'e, po Audioboomy. Jesteśmy na Facebookach, na Mastodonach, na Instagramach. Możecie po prostu nam dawać lajki, rozpowszechniać podcast. Jeżeli uważacie, że komuś się możemy spodobać, to proszę bardzo, przesyłajcie linki do swoich znajomych, udostępniajcie nasze posty facebookowe i tak dalej i tym podobne. No i to by było na tyle. W przyszłym tygodniu podcastu nie ma.
Tak, i wracamy dopiero... Kiedy wracamy?
W maju dopiero, ale to dokładnie tam zobaczymy. Na razie pierwsza możliwa data, że faktycznie wrócimy 12, jeżeli się nic nie zmieni. I do usłyszenia za jakiś czas.
Nice i nara.